Lepiej być przedsiębiorcą, który jak przyjdzie to do czego potrafi być groźny i walczyć o swoje, niż być przedsiębiorcą, który jak taka potulna owieczka patrzy jak ci podżerają pole. Trafiłem na badanie, które było przeprowadzone dosłownie miesiąc temu. Świeże badanie, w którym oni dowiedli, że przedsiębiorcy, którzy się przepracowują, znacznie rzadziej wpadają w wypalenie zawodowe. No odgapiliście to od nas.
Tak, jakby Szymon, bo generalnie wymyśliliście wszystkie sensowne rozwiązania biznesowe. Patrzcie, nie? Tego wcześniej nie było na polskim rynku. Przyszedł Szymon i Gliwice Rules.
On jest
nie?
też wybuchowy.
Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Komarch ERP. Systemy i aplikacje do efektywnego zarządzania Twoją firmą. Eteria Consulting to agencja nieruchomości, która wie, że najlepsze wyniki osiąga się dzięki ludziom z pasją i zaangażowaniem. Jeśli chcesz dołączyć do zespołu, który zawsze stawia na wartości i profesjonalizm, aplikuj już teraz. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Kapitaliści, szanujemy Was i podziwiamy. Dziękujemy za Wasz czas. Będziemy wdzięczni za każdą pozytywną ocenę naszego podcastu. Robimy go dla Was, no i trochę dla nas. Niech wiedza z tego odcinka pomoże Wam zarobić jeszcze więcej. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Ten pierwszy odcinek, on będzie taki swobodny. Tak to bardzo delikatnie ujmijmy, ponieważ porozmawiamy o tym, jakie Szymon ma wnioski, przemyślenia, obserwacje, szczególnie te bolesne, a propos tego, jak wyglądała jego droga, co zauważył, co zrozumiał przez ten miniony czas, przez te minione lata, budując w tej chwili grupę kilku firm. Dla tych z Was, którzy go nie znają, jest z nami multiprzedsiębiorca Szymon Nagarz. Dzień dobry.
Że jak to dziwnie brzmi, multiprzedsiębiorca Szymon
Nagarz. Ale chyba w pełni zasłużenie już, co? Czy nie już wiem. Jeszcze skromność nie pozwala?
Nie wiem. Pytanie, dlaczego będziemy rozmawiali o bolesnych rzeczach?
No bo, czy wiesz, mówiłem ci o tym trochę przed kamerą, ale w sensie poza kamerą, więc powtórzę przed kamerą. Jak się patrzy na twój profil na Instagramie, to oprócz tego, co się wybija bardzo mocno, czyli to, że jesteś pewnie utrapieniem dla sąsiadów, zajmując cały parking swoimi autami, to absolutnie zostawmy, to z drugiej strony bije z tego bardzo dużo pozytywnych emocji i to jest super. Natomiast nie jest możliwym wspinanie się na szczyty bez momentów trudniejszych, bez momentów załamań, bez momentów zwątpienia, rozczarowania sobą, innymi ludźmi. Więc od tego zacznijmy.
Tak, ja miałem taki bardzo ciekawy moment ostatnio, bo zapostowałem rzeczywiście, rozmawiałem z Mirkiem, znanym wszystkim Burnejko. I Mirek do mnie mówi, że on musiał odsubować parę osób na Instagramie, bo ma takie poczucie właśnie propagandy sukcesu i mu się źle na to patrzy. I ja dosłownie chwilę po kolu z Mirkiem rzuciłem pytanie u siebie na rolkę, czy chcielibyście więcej czytać o porażkach. No i tam w ogóle fala, tak, chcemy, bardzo chcemy. Napisałem o jednej z nich i nie wiem, czy kiedykolwiek dostałem więcej wiadomości niż właśnie wtedy, na zasadzie, o Jezu, jak dobrze, Szymon. Znaczy, fatalnie, że miałeś gorszy czas, ale jak dobrze to widzieć. W takim rozumieniu, że wszyscy byli przekonani, że to rzeczywiście droga taka delikatna, usłana różami i tak dalej.
No. Dlaczego wcześniej o tych porażkach za bardzo nie mówiłeś? Jak rozmawialiśmy prywatnie, no to ja oczywiście słyszałem o różnych historiach, które były pełne głębi, wniosków i przemyśleń, ale do przestrzeni publicznej one się aż tak bardzo nie przebijały. To była świadoma strategia z twojej strony, żeby tego raczej nie pokazywać? Czy stwierdzałeś, że to może ludzi nie interesuje, czy raczej uprawiałeś propagandę sukcesu?
Ja bardzo nie lubię rozmawiać o problemach ogółem. Tym prywatnie. To znaczy, lubię sobie ponarzekać, natomiast mam coś takiego, że jeżeli mówię drugiemu człowiekowi o problemie, to tylko wtedy, kiedy wiem, że jest w stanie mi pomóc rozwiązać ten problem. Bo w przeciwnym wypadku, po co mam o tym opowiadać?
Czyli gadanie dla gadania bez sensu.
No bo po co? Jaki jest rezultat? Jaki jest uzysk dla mnie? Dla mnie uzysku żadnego z tego nie ma. Oprócz tego, że ludzie mają parę pytań bądź wątpliwości, to ja na tym nic nie zyskuję. Jeżeli jest problem, to idę do pracy i zaczynam go rozwiązywać tak długo, aż go rozwiążę po prostu. I nie mam takiej potrzeby dzielenia się tym. I tak naprawdę do momentu tej relacji na Instagramie nie do końca wpadłem na to, że może to być wartością dla ludzi, ale rzeczywiście w takim kontekście, że masz jakiś trudny czas, wyciągnąłeś z tego jakieś lekcje i możesz się nim podzielić. No to rzeczywiście być może ma to wartość dla ludzi, ale dalej zadaję pytanie, czy aby na pewno ma dla mnie. jakby jak ja się koncentruję na samych problemach i koncentruję swój umysł na tych problemach, a nie na rozwiązaniach problemów i tym, co z nimi zrobić, jaki w tym sens?
Za chwilę pogadamy o tych problemach i wyzwaniach, które były, ale chciałbym zadać takie pytanie troszeczkę filozoficzno-społeczne, takie ujmijmy, nie?
No.
Jak ty patrzysz na naszą rolę jako influencerów biznesowych pod kątem... Zadaję pytanie, to ktoś, kto tworzy święto kapitalizmu i Gorzycki Kolancjusz. Trudno, nie? Jakby przebrnijmy przez to. Jak ty patrzysz na naszą rolę jako influencerów biznesowych w kontekście takiej odpowiedzialności za treści, ale w tym ujęciu, tutaj uwaga, bo zrobię bardzo dziwne porównanie, że tak jak na przykład w pewnym obszarze internetu powstaje taki troszeczkę fejkowy kanon piękna, który potem powoduje, że na zwłaszcza żeńskiej części publiczności jest budowana pewna presja, że trzeba mieć taki nos, takie usta, takie części ciała, to czy influencerzy biznesowi, którzy nie pokazują swoich porażek, nie tworzą presji na ludziach, którzy być może mieli, wiesz, mniej szczęścia, farta, byli mniej pracowici, mieli mniej czegoś. Czy pokazywanie właśnie porażek to nie jest wręcz taki nasz troszeczkę obowiązek, żeby z jednej strony odstraszać ludzi, którzy nie powinni iść do biznesu, bo jest trudny, a z drugiej strony tym, którzy już w tym biznesie są, pokazywać, że hej, każdy z nas ma gorsze dni i w ten sposób tak naprawdę walczymy o tą prawdziwy wizerunek biznesu.
Ja mam na ten temat twardą opinię. To znaczy uważam, że moją rolą jako influencera biznesowego, jeżeli tak to nazwiemy, jest to, że z zasady większość ludzi biznesu tkwi w problemach. Mniejszych, większych, średnich. To znaczy ciężko mi wyobrazić sobie...
To nasze akwarium.
Bądź skojarzyć klienta, naszego klienta, naszej grupy, który miałby sielankę od A do Z i byłoby świetnie. I teraz, jeżeli w jakiś sposób staram się być influencerem, który dominuje niszę związaną z B2B i zastanawiam się nad tym, jakim chcę być influencerem, jak chcę na tą grupę wpływać, to raczej chcę być kimś, kto daje nadzieję i ciągnie tych ludzi do góry, niż mówi im, słuchaj, też mam przerąbane. Bo zauważ, że ta druga postawa, też mam przerąbane, ona nie do końca coś wnosi. I do dzisiaj jest tak, i nigdy nie będzie inaczej, będę się dzielił tylko problemami, które rozwiązałem. Mm. I z których mam wnioski. No bo teraz, jeżeli mam gadać o problemach dla samego gadania o problemach, żeby ktoś pomyślał, o, ale fajnie, on też ma problemy i żeby z tego powodu było mu lepiej, to ja nie chcę być takim influencerem.
Nie masz szans, żeby wśród followersów była osoba, która może ci pomóc w danym problemie?
I ja mam ludzi, którym ufam, którzy mi pomogą. Mam w galupie bliskość. Co do zasady buduję bardzo bliskie relacje z ludźmi i przebywam blisko nich i rozwiązuję problemy w tym najbliższym biznesowym gronie. Nie potrzebuję wychodzić szerzej. Nawet jeżeli wychodzę szerzej, to zadaję bardzo precyzyjne pytanie, w jakim obszarze potrzebuję bądź szukam tej pomocy. Nie zadaję ogólnego pytania, czy ktoś się spotkał i czy możecie mi pomóc w moim problemie. I teraz zwróć uwagę, że jeżeli jestem influencerem, który mówi, był problem, rozwiązałem go w taki sposób, mam takie lekcje, to daję tym ludziom nadzieję w pewien sposób. I jest tak, że bardzo wielu naszych klientów, kilku było u ciebie gośćmi na łamach przygód, znalazło nadzieję w naszych treściach. Na tym, że jest ten chaos, ci ludzie mi rotują, w sumie nie wiem, co mam ze sobą zrobić, czuję się uwięziony w tej mojej firmie, firma totalnie nie jest samodzielna, wszystko muszę sam robić, jestem gdzieś w tle. Często ci przedsiębiorcy zadają takie pytanie i mówią, czemu ci ludzie nie myślą, by tak myśleli, to by było wszystko dobrze. I potem trafiają na te treści, dowiadują się, że organizację można sprocesować, że można wdrożyć niektóre rzeczy, oni powoli zaczynają je wdrażać, dzięki temu odnajdują sens w tej swojej pracy, czują satysfakcję, bo to zaczyna działać, przynosi rezultaty, potem przynosi pieniądze. Kurczę. Po co mam być gościem, który nie wnosi entuzjazmu do tego miejsca? Bo teraz to do entuzjazmu się sprowadza. Oczywistym jest, że mam problemy jako przedsiębiorca. Kropka. Ale uważam, że moją rolą jest wnoszenie entuzjazmu w tą niszę, w której jestem. Że mam być kimś, kto raczej idzie z kagankiem nadziei i prowadzi tych ludzi w jakimś miejscu, niż mówi, no słuchajcie, mnie też zatopiło. Lepiej wam? I oni powiedzą, no tak, oczywiście, że lepiej, ale nigdzie ich to nie prowadzi.
Jakiego typu treści w mediach społecznościowych produkowane przez influencerów Szymon Negacz podbiłby stemplem z dupy?
Nie wiem, czy jestem kimś, kto może podbijać jakiekolwiek treści stemplem.
Ja chodzi generalnie... mi tylko o twoją preferencję, nie o ocenę, która powinna... Nagle Szymon powiedział, że to jest syf, no to wszyscy uważają, że to jest syf. Nie, jakby co ciebie mierdzi, co cię odpycha, czego ty nie lubisz w treściach od influencerów biznesowych tylko?
Dobra, nie lubię, jak wrzucają...
Pomijam całości mojego profilu, bo to jest jasne, nie? Jakby chodzi mi o wszystko pozostałe.
Jak wrzucają 15 wiadomości, które dostali od ludzi i mówią, no patrz co mi napisał, no czytaj teraz, czytaj. To mnie jakby zastanawia zawsze. Ja czasami też to robię, staram się tego unikać. Natomiast nie wiem, czy jest jakiś taki rodzaj treści u influencerów biznesowych, który mówiłbym, że to nie ma sensu. Bardziej mam takie poczucie, że każdy znajdzie swojego influencera. Że teraz jeżeli jesteś gościem, który chce pozostać w tym dołku i tam się siedzieć i się w tym taplać, na bank znajdziesz influencera, który siedzi w dołku i się w nim tapla. Nie? Mhm. Każdy znajdzie swojego własnego influencera, który ma dobry vibe. Nie mam takiego poczucia, że ktoś ma jakieś, wiesz, złe treści. To, co mnie irytuje rzeczywiście, to jak bardzo niewielcy przedsiębiorcy mówią z doświadczenia swoich firm do bardzo wielkich przedsiębiorców i próbują przekładać te doświadczenia, doświadczenia większych firm, gdzie widzę, że tam jest konflikt merytoryczny i że to zwyczajnie nie ma szans się przełożyć. To mnie irytuje, ale jeżeli mnie coś irytuje, to bardziej merytorycznie, jak się doczepiam do jakiejś tam, nazwijmy to, retoryki.
Odwołam się do tego, co powiedziałeś a propos wklejania wiadomości od innych osób.
Robisz to bardzo często.
Tak, robię to bardzo często z bardzo prostego powodu. Gdyż
dowód społeczny.
Dowód społeczny to jest jedno, ale spora część tych wiadomości pokazuje różnego rodzaju historie i przykłady i uważam, że mając swoje zasięgi, jest to częściowo mój obowiązek, żeby pokazać ludziom, którzy nie mają tych zasięgów i ich historię po prostu pozostałemu gronu osób. Żeby po prostu ludzie tak naprawdę mieli możliwość wymiany treściami między sobą, a nie tylko i wyłącznie, żeby obserwowali moje życie, tylko żeby też obserwowali, jak funkcjonują inni ludzie.
No i super.
To jest jedna z głównych intencji, nie? No taka dobrze. W twoim stylu powiedziana, bardzo grzeczna i dyplomatyczna, nie? Ale idźmy dalej. Przejdźmy do sedna. Ja zapytam krótko, a ty odpowiedz długo.
Okej.
Okay. Nawiązując do tego storiesa, o którym ostatnio mówiłeś w kontekście problemów, ale proszę rozwiń to. Z perspektywy minionych lat, jaka była cena, żeby znaleźć się w tym miejscu?
Cena była na pewno wysoka. Bo to jest cena, którą trzeba zapłacić na kilku wymiarach. I mówimy o wymiarze na pewno zdrowotnym, mówimy o wymiarze z pewnością rodzinnym, mówimy też o wymiarze takich bliskich relacji, gdzieś tam przyjacielskich. Na pewno też mówimy o wymiarze zwyczajnego przepracowania. Tak po prostu, najzwyczajniej w świecie. Bądź jakichś tam momentów frustracji. I zacząłem dość mocno wgłębiać się w ten temat. To znaczy zastanawiać się na przykład, czy to nie prowadzi do wypalenia. Ciekawe pytanie, prawda? Mhm. Bo jeżeli cena jest wysoka i ty ją płacisz regularnie, to co do zasady powinieneś się wypalać.
Jak nagle zaczynasz liczyć swoje życie nie w dniach, tylko w tygodniach, a czasami w miesiącach, no to jest. To zaczynasz myśleć naturalnie nad wypaleniem? Tak. Bo czasami jest tylko taka cena właśnie.
No i teraz, skoro napotykam na okresowe trudności i ewidentnie u mnie akurat jako przedsiębiorcy to jest falami, to znaczy zdarza się gorszy miesiąc bądź dwa miesiące naraz. One są zawsze połączone okresami w jedną wielką kupę. Nie? To jest jak taka sinusoida zamieniająca się miesiącami. I zacząłem bardzo mocno szukać, bo to, że ta cena była do zapłacenia, to ja byłem dość świadomy, zanim się wybrałem w tą drogę, dlatego że pracując jako dyrektor sprzedaży z klientami, ja po prostu widziałem, jaką cenę oni płacili. Tata, przedsiębiorca. Więc generalnie, jak jesteś takim dzieciakiem, to widzisz, jaką ci ludzie płacą za to cenę. Więc tutaj świadomości mi nie brakowało. Natomiast zacząłem bardzo mocno zastanawiać się, czy to przypadkiem nie prowadzi do wypalenia. Ja mniej więcej robię to, co robię. We wrześniu będzie 5 lat. To nie jest długo. I teraz z uwagi na to, że co do zasady bawię się w maraton, w coś, co ma trwać lat kilkadziesiąt, no to pytanie, czy nie doprowadzi to do wypalenia? Zasadne pytanie, zgodzisz się. I zacząłem szukać i akurat trafiłem na badanie, które było przeprowadzone dosłownie miesiąc temu. Świeże badanie, w którym oni dowiedli, że przedsiębiorcy, którzy się przepracowują, znacznie rzadziej wpadają w wypalenie zawodowe.
I jak mrużysz oczy, jak ten paradoks działa?
Mrużysz oczy, bo to jest kontrintuicyjne, gdyby się nad tym zastanowić. Intuicja podpowiada, że jest wręcz odwrotnie, prawda? Mm-hmm. Ale okazuje się, że kiedy poświęcasz się bardzo mocno jakiemuś tematowi w imię wyższego celu i masz ten cel gdzieś tam z tyłu głowy, idziesz z tym kagankiem oświaty, czy w jakiś sposób zmieniasz życia jakiejś grupy ludzi, ta grupa ludzi regularnie ci się odwdzięcza, czy wiadomościami, czy w jakiejkolwiek innej formie.
Masz poczucie sensu.
Masz poczucie sensu, nie robisz tego po nic. To jest ciekawe, bo właśnie ja wewnętrznie nie czuję się na dzisiaj, że zapłaciłem jakąkolwiek cenę w ogólnym rozrachunku. Nie? To znaczy, jeżeli dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy to, co wniosłem, było warte tego wysiłku i czy się spłaciło, to odpowiedź brzmi tak. I teraz tak długo, jak ta odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że wszystko jest okej. Jeżeli dzisiaj bym miał takie poczucie, że żałuję tego, co zrobiłem i czasu, który włożyłem, kurczę, przypał trochę. Prawda?
Ty byś czegoś takiego nie powiedział przed kamerą.
Nie powiedziałbym przed kamerą, to pewnie prawda. Natomiast mam dzisiaj takie bardzo duże poczucie satysfakcji zawodowej, głównie dlatego, że nawet jeżeli po drodze było to poświęcenie, to ja z niego się wyprowadziłem. To znaczy spędzam już znacznie, znacznie więcej czasu z dziećmi. Te firmy są znacznie bardziej samodzielne niż kiedyś. Jest ten taki czas 2, 3, 4 lat, kiedy musisz niestety zapłacić tą pańszczyznę, nazwijmy to, i odbębnić swoje. Nie wydaje mi się, że jest to do pominięcia. Tak czuję przynajmniej. Mhm.
Jak wyglądał okres najbardziej morderczego wysiłku w tej drodze?
No, tak, to jest... To się dzieje na kilka rozdziałów. Bo jest pierwszy rozdział entuzjazmu, w którym ja mówię: Chryste, panie, da się zarabiać na tym. Ale fajnie. I pieniądze przychodzą na konto. I ci klienci płacą i są zadowoleni. Potem jest drugi etap. Zatrudniam ludzi. Jest takie... Lol.
Chociaż, piękny komentarz.
Chociaż nie, bo jeszcze jest tak, że jak jestem z pierwszym pracownikiem, z Martą, to jeszcze jest tak super, a potem zatrudniam tych ludzi więcej. Okazuje się, że miałem bardzo dużo szczęścia zatrudniając Martę i to też trzeba wprost powiedzieć. I tam zaczyna się taki czas, on trwa mniej więcej 2,5 roku, w którym przez 2,5 roku, jak wyciągasz mnie z równania, firma jest nierentowna. Czyli jak ja nie jeżdżę na 100% do klientów, nie przynoszę kasy, firma jest pod wodą. Przez 2,5 roku krajobraz wygląda tak, że ja mniej więcej 16-18 dni pełnych jestem u klientów, mam nowych ludzi, mam firmę, mam wymagania od tych ludzi, mam wymagania od nowych klientów, jest pełnoprawny rozwój i jest ogromna pułapka w głowie polegająca na tym, że jeżeli przestanę, firma nie zarabia. Muszę zwolnić tych ludzi, którzy są fajni.
Więc z czasem magiczna peleryna zaczyna ciążyć.
Więc pracuję dalej, ale coraz bardziej się frustruję tym, że ta firma nie zarabia. Ludzie z zewnątrz widzą i patrzą, że w sumie jest super. Prawda jest taka, że ze mną zarabia. Jak mnie się odejmie, to nie zarabia, więc w sumie to po cholerę mi ta cała grupa. Więc tak naprawdę nasz rozwój wziął się trochę z tego, że ja nie za bardzo miałem wyjście. To znaczy ja budowałem procesy i strategie dlatego, żeby się uwolnić, mówiąc wprost. Bo przez te 2,5 roku byłem literalnie więźniem. I czy to coś złego? Nie wiem, nie? No bo cały czas miałem ten plan na to, jak z tego więzienia się wydostać. I tak naprawdę mam takie poczucie, że jak patrzę na klientów na przykład, że jest cała masa ludzi, która nigdy z tego więzienia nie wyszła. Oni tam siedzą od 15 lat i są literalnie uwięzieni tak, jak ja byłem. Nie mogę nigdzie wyjechać, nie mogę nic zrobić, a jak przestanę robić te rzeczy, to firma nie zarabia i tak dalej. Dramat. Okropny okres, trudny okres. Ja i tak się bawiłem świetnie, bo konsulting jest bardzo dopaminogenny. To znaczy jedziesz do klienta, on ci dziękuje, jest fajny vibe, poznajesz nowych ludzi cały czas, więc do tego jest ten podcast. Ci ludzie piszą, że super, że w ogóle świetnie, że nagrywasz te treści. Więc jest bardzo dużo w tle tego, co podtrzymuje ci zdrowie, pewnie na poziomie nawet hormonalnym, gdyby w to wejść.
Bądź cię uzależnia.
Bądź uzależnia, oczywiście, że tak. I mniej więcej te 2,5 roku to był najtrudniejszy okres. Ja nigdy nie powiedziałem, że na tamtym etapie, publicznie na pewno nie, że wyjmując mnie z równania, teraz mówię, bo się wyplątałem, że wyjmując mnie z równania firma była absolutnie nierentowna przez bardzo, bardzo długi czas.
Całkiem niedawno byłem na konferencji, która była najbardziej chyba wymagającą dla mnie konferencją, żeby na niej wystąpić. Rekordowa, na której byłem, to była u Kuby Midela, 2200 osób, a tutaj pojechałem na konferencję dla zaledwie setki osób, ale to były same kobiety.
Okej.
I ja, nie?
Tak.
No i potem była taka formuła, że był mastermind po wystąpieniach i prelegenci po prostu siadali przy poszczególnych stołach i ze sobą rozmawiali. I praktycznie większość tych kobiet, które miały swoje, nazwijmy to gabinety beauty, dla dużego uproszczenia, pomimo że każda z nich robiła troszeczkę inne rzeczy, to każda z tych kobiet zgłaszała taką rzecz, że jak ona będzie pracowała nad firmą, a nie w firmie, to firma przestanie zarabiać. Czyli tak. Coś, co ty przerobiłeś, z czego wyszedłeś. I powiążmy proszę ten element, to pytanie, jak wydostać się z tego, z tym, kim była Marta i z pozostałymi elementami, które zrobiłeś, że mogłeś się z tego wypiąć, że teraz patrzysz z lotu ptaka na firmę.
To jest bardzo dobre pytanie. Ten paradygmat tego, że jak ja się wypnę z firmy i ona przestanie zarabiać, jest też bardzo uzasadniony psychologicznie, gdyby się na tym zastanowić. Bo każdy z nas chce mieć poczucie pewnego rodzaju własnej niezwykłości. Tego, że ja jestem w pewien sposób niezwykły, że moje kompetencje przewyższają te, które są dostępne tradycyjnie i że ja jestem absolutnie, nikt tak dobrze nie potrafi tego zrobić jak ja.
To jest twoja obserwacja czy jakieś badania?
Obserwacja, nie ma na to badań, to jest obserwacja. I jakby to sprawia, że ja mam poczucie większego sensu we własnym życiu, że taki jestem, że ta firma to ona oddycha dzięki mnie w ogóle, a beze mnie to by dawno już poległa. I jest to uzasadnione moim zdaniem też między innymi z tego powodu. O tym się mniej mówi, ale prawda jest taka, że ludzie uwielbiają czuć się potrzebni. Uwielbiają, kiedy jest jakaś kolejka, tutaj ktoś do mnie ma pytania i jestem potrzebny. Najzwyczajniej w świecie.
Ale teraz, ludzkie.
Dokładnie, ego. Dokładnie tak. Nawet nie wiem, czy ego, nie? Tylko takie zwyczajne poczucie bycia potrzebnym, kropka. I prawda jest taka, że...
Ego.
Możliwe.
Dla mnie ego. Mów
w porządku. Dalej. Nie mam z tym problemu. Natomiast co zrobić, żeby się uwolnić? Uważam, że ja miałem bardzo dużo farta, dlatego że musiałem właśnie pracować, bo beze mnie firma nie zarabiała. I teraz zwróć uwagę, że ja nie pracowałem w firmie, tylko pracowałem jako pracownik firmy u klientów. Czyli co do zasady nie wybudowałem sobie procesów realizacji płatności marketingowych czy sprzedażowych, w których ja robię je pracując wewnętrznie w firmie. Zwróć uwagę, że to jest inny rodzaj pracy, że bardzo wielu właścicieli podejmuje w swoich firmach pracę jako sprzedawca, marketer, pakują paczki.
Wynosi śmieci.
Magazynier wynosi śmieci, czyli oni literalnie pracują w tej firmie. Szczęście, które ja miałem i lekcja, którą można wyciągnąć z mojego doświadczenia jest taka, że ja nie pracowałem w firmie, tylko ja byłem u klientów. Czyli de facto realizowałem proces doradczy, testując go na sobie. Tak to trzeba nazwać. I teraz to sprawiało, że ja nie miałem czasu na to, żeby siedzieć w firmie. Kropka. Czyli z zasady budowałem procesy, w których nie było mnie. Od samego początku, no bo ja byłem u klientów. Ja nie byłem w stanie ich robić osobiście. Więc od samego początku, proces po procesie, proces sprzedaży, proces ofertowania, proces wyceniania, proces marketingowy, proces związany z modyfikacją strony internetowej, SEO, wszystkie procesy realizacji, procesy onboardingu, rekrutacji, od samego początku były budowane w taki sposób, że ja nie jestem ich elementem w żadnym stopniu. Nic ze mną nie jest konsultowane, nic przeze mnie nie jest sprawdzane, nie ma mnie w nich. I uważam, że to jest jeden z głównych czynników, który pozwolił mi uwolnić się z samej firmy. Jak do tego dołożysz drugą rzecz, czyli dołożysz to, że jak masz procesy, to te procesy się po pewnym czasie...
dezaktualizują.
Amen. Kropka. I teraz z zasady, jeżeli nie wymyślę procesu aktualizacji procesów, ja wiem, że to brzmi głupio, ale musisz mieć proces aktualizacji procesów, bo procesy się deaktualizują. Kropka. I teraz, jeżeli nie zaadresujesz tego małego szczegółu, który totalnie nie jest mały, to się okazuje, że trochę przypał. I drugim najbardziej istotnym elementem było to, że od samego początku za te procesy i za ich modyfikacje też nie odpowiadałem ja, tylko ci ludzie, znowuż. I teraz, to też nie jest tak, że oni odpowiadali za ich aktualizację na czuja, że tam Marta siedziała i mówiła, czuję, że proces jest do poprawienia.
Coś się sypie.
Coś się sypie. Czuję nozdrzami, że tam gdzieś...
się przypala w kuchni.
Tak, totalnie. To nie może tak działać. Czyli znowuż, jak budujesz proces aktualizacji procesów, no to musisz pomierzyć te procesy, założyć tam, ja tam mówię, lampki, jak w samochodzie. Tak to lubię tłumaczyć. I naprawdę tak sobie wyobrażam. Jeżeli świeci ci się lampka w samochodzie, to wiesz, co się zepsuło? Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Wiesz,
że coś się zepsuło.
Coś się zepsuło, silnik się coś zepsuło, coś nie gra, ale nie wiesz dokładnie co. I zakładasz takie lampki na procesie, w trzech miejscach ja to zawsze robię, czyli na starcie, ile razy proces się rozpoczął, jakość w środku procesu i teraz rezultat tego procesu. Jak którakolwiek z nich odpada nam od standardu, to się świeci lampka. I wtedy mamy prostego deala, że ktoś się udaje sprawdzić, czy ten proces dobrze działa, czy aby na pewno nie trzeba go poprawić. I teraz z tej perspektywy, sukcesywne budowanie tych procesów, a potem ludzi, którzy je aktualizują, urodziło w tej organizacji ludzi, którzy mają swoje zdanie, nauczyli się poprawiać te procesy. To jest w ogóle kluczowe. 2-3 lata to niektórym zajmuje, zanim skumają i poczują, jak to wszystko budować i rozwijać, żeby grało z rynkiem. Nauczyli się modyfikować te procesy, nauczyli się je mierzyć. Czyli nauczyli się mówić, że sprawdzam, ale na danych, zanim powiem, że wydaje mi się, że to jest nie okej. I nauczyli się też je mierzyć. Mało tego, nauczyli się pracować w grupie i je sukcesywnie poprawiać. Siłą rzeczy to, że oni odpowiadali za te procesy, stworzyło w mojej organizacji kilkunastu menadżerów. My mamy prawie 100 osób i na te 100 osób jest chyba z 15 menadżerów na całą organizację, bo ci ludzie uczyli się, poprawiając, mierząc te procesy, modyfikując je, musieli też grać ze sobą. Czyli tak naprawdę te 2,5 roku to była taka sukcesywna praca od tego, że krok po kroku każdy obszar organizacji był robiony tak, że mnie w nim nie ma. Mianowałem kogoś, kto jest za ten obszar odpowiedzialny, dawałem mu instrukcję rozwijania, czyli aktualizacji. Dziękuję.
Jak znaleźć tą pierwszą Martę?
Jak najszybciej.
No co? Szymon, kurde. Słuchaj, ja wiem, sobie heheszkujemy. Ja miałem akurat to szczęście i Bartek, że u nas się pojawiła Julia, która
to jest
również...
prawdziwa odpowiedź,
poczekaj,
stary.
Poczekaj, my też jakby mamy swoją Martę w postaci Julii, która kocha procesy, porządkować to, układać i tak dalej. Chwała i za to.
Tak.
Super. Natomiast wiele osób albo nie ma tego szczęścia, albo mają ten program w głowie, który mówi, a jak zatrudnię zbyt kumatą osobę, to jeszcze mi biznes ukradnie.
I skopiuje.
No więc jak podejść do znalezienia swojej Marty, swojej Julii?
Uważam, że jeżeli ktoś ma mały biznes i ma takie bardzo mocne lęki dotyczące tego, że ktoś mi skopiuje biznes i mi odejdzie i nie piszmy o tym na stronie internetowej, bo konkurencja odgapi, i tak nie zbuduje dużego biznesu w tych czasach. Tak uważam.
Okay. To znaczy, strong statement.
To jest bardzo strong statement, ale on z czegoś wynika. To znaczy, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ludzie teraz podejmują decyzje w internecie, jeżeli masz taki marketing, który ma bardzo silne przewagi, ale o nich nie mówi, bo dowie się konkurencja, to z zasady pozyskasz mniej klientów. Po prostu. I druga rzecz, jeżeli boisz się, że twoja konkurencja się czegoś dowie, ale twoi klienci o tym wiedzą i tak, to disclaimer, twoja konkurencja też wie. Wszyscy nasi klienci, nawet jeżeli mają dużych konkurentów, i tak wiedzą kluczowe rzeczy, których oni myślą, że oni nie wiedzą. Zawsze tak jest. Po prostu wiemy to o tych rzeczach, mamy wspólnych klientów, wymieniamy się nimi siłą rzeczy, informacje przepływają. I teraz to takie ciągłe lękanie się, że ktoś mnie skopiuje, że ktoś mnie okradnie, sprawia też, że inaczej rekrutuję tych ludzi, inaczej przydzielam im rolę, na przykład właśnie ograniczam ich rolę, że ja muszę coś sprawdzać, weryfikować i w ogóle. Ja się na konto firmowe nie logowałem od roku, bo po co mam się tam logować? Jest ktoś, kto ma pełny dostęp do moich środków. Co teraz?
No u nas jest tak samo.
No właśnie. I teraz uważam, że to są dwa różne pokolenia przedsiębiorców, których jeżeli ja usuwam sobie 150 godzin zadań z miesiąca, dlatego że nie robię tych rzeczy, to teraz powstaje pytanie, czy więcej stracę, jak ktoś mnie oszuka, czy więcej stracę, siedząc w tych tematach? I ja sobie odpowiedziałem, że więcej stracę.
Super pytanie.
Więcej stracę, siedząc w tych tematach. I to jest niestety problem też w naszej głowie, że nasza głowa nie rozumie do końca tego, co może zyskać w przyszłości. Znacznie bardziej martwimy się tym, co możemy stracić w teraźniejszości, tu i teraz, tu gdzie siedzę. I fakt tego, że muszę to po prostu zostawić na stole i zainwestować ten czas w coś innego, w pracę nad strategią. Co to w ogóle znaczy, Adrian, praca nad strategią? Nie wiadomo, to jest jakieś takie...
Ważne rzeczy.
Ważne rzeczy będę robił, nie? Ale jakie ważne rzeczy? Ja pierdzielę, nie wiadomo, co będę robił. Właśnie... Uważam, że na przykład w czasie, jak ja byłem przedsiębiorcą, najbardziej cenne okresy to były te okresy, kiedy wstawałem rano i nie miałem pojęcia, co mam robić. Musiałem sobie to wykminić. I musiałem na przykład, zderzałem się z tym 2 tygodnie z rzędu, że po prostu, kurczę, nie mam co robić. I w końcu znajdowałem coś do robienia, była wolna głowa, przychodziły pomysły, zabierałem się za kolejny etap firmy i świetnie. I wracając do twojego pytania.
Jak znaleźć swoją Martę, Julię?
No właśnie. Jeżeli ktoś ma tą obawę o to, że ktoś mnie skopiuje, to w ogóle, że to jest problem fundamentalny.
No może taka osoba po prostu powinna się zatrzymać na biznesie do miliona i to zaakceptować, że to jest
ja
jej
nie
miejsce.
Wiem. Na pewno da się taki biznes rozwinąć.
Ale nie każdy
mocno.
Musi go rozwijać.
Nie każdy musi. Nie mi w to wchodzić. Uważam, że to jest fundamentalnie błędne założenie. Że to też powoduje później pewną określoną kulturę organizacyjną, która jest bardziej skupiona właśnie na szukaniu oszustw, czy ktoś mnie nie okradnie, a nie jest skupiona ta kultura organizacyjna na takiej uczciwej, fajnej wymianie doświadczeń, parciu do przodu i wspólnym rozwoju. Ale abstrahując, jak znaleźć taką Martę? To jest akurat bardzo proste, bo teraz jeżeli potrzebujesz pierwszego człowieka, to możemy się podzielić we dwójkę, jeżeli ty masz Julię, my mamy Martę, to tak, detaliczna, zgodzisz się?
Zgodzę się.
Zgodzisz się. Obowiązkowa i terminowa?
Oj, bardzo.
Bardzo. Potraficie postawić do pionu i powiedzieć ci wprost, co myśli?
No, jak moja żona.
Dosłownie, nie? Co jeszcze byś dodał do listy?
Kocha porządkować, układać,
otwarta
budować.
Głowa, optymistyczna też jest. Zwróć uwagę, vibe osoby jest taki, że ona jest optymistyczna, entuzjastyczna, pozytywna.
Tak,
zgodzę
się, i nie wyciąga pochopnie wniosków, czyli jak ktoś...
Empatyczna.
Tak, jeżeli ktoś coś skopał, to nie wydaje pochopnie sądów, tylko jak detektyw sprawdza dokładnie, co się stało i robi co w jej mocy, żeby proces działał w ten sposób, żeby był wręcz błędoodporny.
Świetnie. I teraz, jeżeli to wiemy, ktoś sobie zatrzymał film, wypisał te kompetencje, to jest w stanie zaprojektować sobie pod nie tak zwane ćwiczenia na rekrutację. I mamy kilka tego typu ćwiczeń. Dla przykładu, pierwsza rzecz, na rekrutacji upieramy się, żeby w czasie rekrutacji komuś zarzucić gdzieś błąd. To znaczy, musimy znaleźć miejsce, w którym ktoś się pomylił, powiedział nieprawdę na któreś pytanie merytoryczne i mówimy mu to wprost w oczy i patrzymy, co się stanie. I teraz są dwie postawy. Jest pierwsza postawa, ale jak to, ale gdzie, ale czemu, ale ja tutaj jestem, wiem świetnie, doskonale, proszę się mnie nie czepiać. Jest druga postawa. O, mega ciekawe. Do której ci bliżej?
Wiadomo.
Wiadomo, nie? Idziesz dalej. Mówisz teraz, słuchaj, zepsułem to i to, jestem twoim pracownikiem. Daj mi proszę feedback. Powiedz mi i chcę, żeby cel tego feedbacku był taki, że ustalimy, jak już więcej do tego nie wracać i idziemy z lepszym nastrojem do przodu. Jedziesz. I ten ktoś do mnie mówi... Szymon, zrobiłeś tutaj błąd, oczekuję, że więcej go nie będziesz popełniać. Wiesz, o co chodzi? Czyli najzwyczajniej w świecie to, co się dzieje często w rekrutacjach, to dzieje się coś takiego, że ja ciebie pytam cię, Adrian, czy jesteś ambitny? Albo komunikatywny. Adrian, czy jesteś komunikatywny? I ty mi mówisz, no jestem komunikatywny. I teraz twoje stwierdzenie, że jesteś komunikatywny, do sprawdzenia tego w boju, nijak się ma do siebie. To znaczy, trzeba byłoby sprawdzić rzeczywiście, czy jesteś komunikatywny, dać ci jakieś proste zadanie. I teraz niestety, większość ludzi prowadzi rekrutację w taki sposób, że czytają, jakie pytania zadać na rekrutacji w necie. I tam sobie wyczytali, że trzeba zapytać, na przykład, jakie książki czytałeś, jeżeli ktoś pisze, że czyta książki, bo to sprawdza prawdomówność, słuchaj. I to pewnie są fajne pytania, natomiast zbyt często jest tak, że te pytania nie są dopasowane pod rolę, że ludzie kompletnie nie rekrutują świadomie określonych ludzi, tylko po prostu, no jakby...
Dobrze mu z oczu patrzy.
Taki dobry człowiek.
Uczciwy.
Więc to by była odpowiedź, że jeżeli wiecie, jaki musi być człowiek ten pierwszy w biznesie, który to pociągnie od początku, to musicie pod to zaprojektować rekrutację i zadawać pytania, żeby precyzyjnie sprawdzić, czy jak możliwie precyzyjnie, no bo wiadomo, że nie trafisz zawsze na 100%, możliwie precyzyjnie sprawdzić to na pewno ten człowiek.
Gdybym ja powiedział, że jednocześnie pracowałem dla klientów, przypuśćmy, robiłem wywiady, nie? Od poniedziałku do piątku, cały czas trzaskałem wywiady.
Akurat prawda.
Środy i czwartki, dzisiaj jest wyjątkowo wtorek, ale środy i czwartki normalnie. Natomiast gdybym ja powiedział, że robiłem wywiady cały czas i oprócz tego budowałem procesy, które miałyby działać beze mnie, to można by było łatwo mi to zarzucić na zasadzie: Adrian, nie masz dzieci. Prosta sprawa. Ty masz żonę, masz dzieci.
No.
Wtedy też już miałeś dwójkę dzieci, nie? Bo nie pamiętam, ile mają lat. Nie?
Tak, tak, okay. Jak zacząłem biznes,
no właśnie, więc miałeś wtedy już żonę i dwójkę dzieci, byłeś cały dzień u klienta, gdzie obydwoje wiemy, jak bardzo jest to energochłonne, bo kiedyś u nas byłeś, korzystamy z usług waszych konsultantów, wiemy, że taki dzień warsztatowy jest po prostu wykańczający, niejednokrotnie. Proszę, pomimo dopaminy, ale jest wykańczający. Więc kiedy znajdowałeś czas i energię, żeby jeszcze budować procesy po to, żeby firma działała bez ciebie?
Zawsze pracowałem w każdą sobotę. Przez te 2,5 roku. Każdą sobotę
miałem... No i to jest część ceny.
To jest część ceny. Każdą sobotę pracowałem w kawiarni w Gliwicach na ulicy Zwycięstwa w jednym określonym stoliku. Miałem panią, która mi go rezerwowała, bo wiedziała, że zawsze przyjdę w każdą sobotę i tam sobie siądę. Każdą sobotę przepracowałem. Potem masz bardzo dużo takiego czasu pustego, to znaczy to jest czas w samochodzie przede wszystkim, kiedy jedziesz na te warsztaty. Wtedy ustawiałem sobie kole, telefony, proste warsztaty z zespołem, żeby coś wypracować, wykminić. Jest druga część, czyli znowuż wieczory w hotelach, które są z zasady bezproduktywne, o ile ich czymś nie wypełnisz. Czyli jesteś w stanie... Prawda jest taka, że im więcej mam projektów, im więcej mam firm, tym lepiej organizuję swój czas. Jestem w stanie planować go też bardzo asertywnie, że czegoś nie zrobię, bo normalnie to robię zawsze w samochodzie, jak jeżdżę, dla przykładu. I teraz jest w tym... część prawdy, że część konsultantów jest wycieńczona po warsztatach. To znaczy oni wychodzą, mieliśmy konsultanta, który po warsztacie musiał wyjść z warsztatu, wsiąść w samochód i pojechać na stację się kimnąć godzinę albo dwie, bo nie był w stanie wrócić do domu, był tak wypompowany. Ja akurat jestem typem, który wychodziłem z tego warsztatu, ja jestem po warsztacie, mógłbym maraton przebiec. Jestem taki, wiesz...
Nabuzowany.
Jestem nabuzowany, chce mi się, mam masę energii, więc wykorzystuję ten power do tego, żeby coś robić. I teraz do tego wszystkiego dochodzi jeszcze nagrywanie podcastu w niedzielę, bo ja przez ten cały czas nagrywałem podcast, no już każdą niedzielę, czyli cena sprowadza się do tego. Sorry.
Było intensywnie.
Musisz planować w kalendarzu czas z dziećmi. Jako bloki. Normalnie musisz sobie wbić blok w kalendarz, bo jak go nie wbiję, i tego się nauczyłem, że jak nie wbiję w bloku w kalendarz, to coś mi tam wejdzie samo z siebie i mi zajmie ten czas. Czyli musiałem wbijać blok na czas z dziećmi, żebym nie czuł się jak, wiesz, ostatni ojciec, który porzucił je i w ogóle się nimi nie zajmuje. Ostatecznie uważam, że ten czas tej ceny 2,5-rocznej, one i tak były na tyle małe, że nie pamiętają. Tak mi się wydaje. Ja przynajmniej nie pamiętam, jak spędzałem czas, kiedy miałem 2 latka. Natomiast teraz, kiedy już są świadomi, jedno ma 7, drugie ma 5, no to spędzamy masę czasu razem. Jeździmy co roku na bardzo długie wakacje, spędzamy też parę miesięcy za granicą. Masę czasu spędzamy wspólnie i udało się to nadrobić ostatecznie. Natomiast wtedy wcale tak łatwo nie było. Podsumowując, odpowiedź na twoje pytanie, tak. Organizujesz czas w sposób bardzo, bardzo dokładny. I jest też druga rzecz, którą ja zauważam. Jak masz mało czasu, to robisz rzeczy do sedna. W sensie takim, że nie tracisz czasu na jakieś bzdurne, za przeproszeniem, spotkania. Bo jest masa firm, która robi spotkania na temat spotkań do spotkań i potem robią spotkanie, żeby mówić to spotkanie i na spotkaniu mówią, że kolejnym krokiem jest spotkanie.
Piękne.
No dramat. I teraz, jeżeli nie masz tego czasu na te bzdurne spotkanie, musisz się zająć esencją, bo de facto nie masz wyjścia. Jak kto nie wyjdzie, to w sumie cały biznes nie wyjdzie. No to zajmujesz się esencją. I okazuje się, że jesteś w stanie bardzo uprościć wiele działań. Bardzo uprościć też bardzo wiele procesów. Ostatecznie okazuje się, że nasze procesy są cholernie proste. I mówią nam to konsultanci, którzy przychodzą do nas z innych, często kiedyś większych firm konsultingowych i mówią, że u nas te procesy są jakieś takie strasznie proste i działają. I to też między innymi z tego wynika. Mhm.
Jak wyglądał, nie wiem, ustalenia, kontrakt, sposób komunikacji z twoją żoną, z Anią, pozdrawiamy Anię, żebyś pracował przez 2,5 roku w sobotę i jeszcze poświęcał część niedzieli na nagranie podcastu? Pytam w imieniu wszystkich tych i łącznie, i również takiej uczestniczki, która była na evencie w Olsztynie, Summit Rarity, tak się nazywał ten event. Pozdrawiam cię, Monika, organizatorka. I przy jednym stole uczestniczka zapytała się mnie, powiedziała tak, słuchaj, ja to chcę jeździć dobrą furą, chcę zarabiać dobrą kasę. Wiem, że to się wiąże z dużym poświęceniem. Mamy dzieci, mam męża. Mój mąż chce, żebym była o 15 w domu. I ja nie wiedziałem, co jej powiedzieć, dlatego że powiedziałem, słuchaj, ja miałem to szczęście, że ja się hajtnąłem z kobietą, którą wychowywał przedsiębiorca, więc ona jakby kuma całą tą melodię, którą gra biznes. Więc ja takich rozmów prowadzić nie musiałem, więc nie będę się silił na jakieś tutaj nie wiadomo jakie porady, no bo dlaczego to, że ty chcesz pracować do późna, jest ważniejsze od tego, że on chce, żebyś była w domu. Jakby to z dwóch stron to można spojrzeć, nie? Więc w jaki sposób ty się dogadałeś z Anią, że mogłeś tak intensywnie pracować?
Było akurat bardzo proste.
Czy bloki w kalendarzu w zupełności wystarczyły?
Nie, to było jeszcze prostsze. Dlatego, że ja pracowałem jako dyrektor sprzedaży.
No.
Dyrektor sprzedaży, który wychodzi po 8 godzinach z pracy, jest na urlopie.
Ale to jest tak serio uważasz, czy to jest taki żart?
Nie, tak było.
Okej.
No. Ja pracowałem i tak po 12 godzin dziennie jako dyrektor sprzedaży po nic. Przynosiłem do domu frustrację, wkurzenie, brak poczucia wpływu na tę organizację, ogromne problemy, które przenosiły się stamtąd do domu. De facto między końcem mojego etatu a początkiem biznesu jest terapia. Ja jestem wrakiem człowieka. Nie? Pamiętam takie pytanie, że ja miałem wtedy 27 lat. Mówię, kurczę, to jeżeli tak wygląda życie, to ja to pierdzielę. To ja nie chcę tak żyć. To znaczy i tak nie miałem czasu dla rodziny, bo pracowałem jako dyrektor. Mało tego, ta praca jako dyrektor promieniowała mi na wszystkie moje wolne dni, czyli weekend spieprzony, siedzę obrażony, zły, zmęczony, odsypiam, w ogóle i tak go nie miałem i tak. Czyli ostatecznie przychodzi moment rozmowy, kiedy ja przychodzę do mojej żony i mówię, że jeżeli pracuję teraz w czwartej firmie i mój czwarty szef jest idiotą, to może nie ja, to może nie oni są idiotami, tylko ja jestem idiotą. I ona, pamiętam, tak siedzi i mówi, no, może.
Tyle lat ci to mówiłam.
Ale nie, ale patrz jaki trop, nie? Skoro każdy z nich mi nie pasuje, żadna firma mi nie odpowiada, w żadnej firmie nie jestem szczęśliwy, ciągle się wkurzam, mam frustrację, nie mam radości z pracy, w ogóle dramat. To jedyna rzecz, jakiej nie próbowałem, to nie próbowałem własnego biznesu. Czyli tak naprawdę zwróć uwagę, że wyprawa w założenie tego biznesu to była wyprawa w ratowanie mojego życia i naszego małżeństwa, tak naprawdę w tym wszystkim, nie? No bo wiadomo, że to, w jaki sposób wygląda to życie, bardzo ci promieniuje na relacje między obojgiem małżonków. I teraz to było o tyle proste, że mówię, słuchaj, jest taki pomysł, tak to zrobimy. No i okej, w sumie to spoko, spróbuj. I mieliśmy tyle pieniędzy, żeby spróbować to zrobić, udało się to zrobić.
To jest ta poduszka finansowa, o której mówiłeś,
tak,
nie?
Tak, mieliśmy poduszkę finansową, ona nie była duża, ale potem doszło do drugiego momentu, czyli doszło do momentu, w którym ten biznes działał i ja powiedziałem, że to jakby generalnie przypał, bo jeżeli złamię nogę prawą, to koniec przychodu, bo nie jestem w stanie do klientów dojechać. I to jest duże ryzyko. I teraz co z tym robimy? I wtedy była rozmowa, ona się odbyła w Grecji, na wakacjach. To był czerwiec 2019 roku. Odbyła się rozmowa między nami. Skalujemy, nie skalujemy. Minus nieskalowania jest taki, że jest duże ryzyko na mnie. Możemy kupić duże ubezpieczenie na życie, możemy zrobić to, siam to, tamto i owam to. A minus skalowania jest taki, że mnie nie będzie. Wtedy szacowaliśmy, że nie będzie mnie 5-10 lat. Więc jakby i tak wyszło to dość fajnie w ostatecznym rozrachunku. I ja też miałem to szczęście, że ona ma ojca przedsiębiorcę. Więc też prywatne, rozumie, nie? Też widzi, też przeżyła. I zapadła decyzja, że skalujemy. I też zapadła decyzja, kiedy z tego skalowania się wycofujemy, jeżeli się nie uda. Bo w consulting jest taką branżą, w której ja się mogę w każdej chwili wycofać z moich biznesów aktualnie i zacząć pracę jako konsultant i przeżyję. I będzie wszystko świetnie, będę żył na dobrym poziomie. W związku z tym stres o przetrwanie jest niewielki w tym wszystkim. Więc tamten deal zadziałał ostatecznie byliśmy w zeszłym roku, płynęliśmy rejsem na Bahamach, takim wielkim statkiem wycieczkowym i mieliśmy rozmowę na ten temat. Siedzieliśmy sobie, tak jest na końcu statku, jak w Titaniku, nie? Tam widzisz, jak na dole te śruby pracują, woda wzburzona, jest księżyc, on się odbija w wodzie, jest totalna cisza, oprócz tych silników nic więcej nie słyszysz. I mieliśmy taką rozmowę, że kurde, warto było. I to była dobra decyzja. I oczywiście łatwo jest analizować wykres do tyłu, natomiast wtedy to musiał być skok wiary i to się wszystko moim zdaniem w związkach sprowadza akurat do komunikacji. Tego, że te rzeczy się przegaduje wcześniej i swoje lęki i to, że ktoś będzie musiał zapłacić jakąś cenę. Prawda jest taka, że ona też musiała zapłacić cenę, no bo kto opiekował się dziećmi w tym wszystkim?
Lubi swoje Porsche?
Co kurczę?
No musiałem trochę spuścić powietrze z tego balonika. Wzruszającej i romantycznej historii. No jakby to jest to piękna historia. No to lubi czy nie lubi?
Tak, lubi.
Ale poczekaj, jakby na chwilę się zatrzymajmy przy tym.
Ty w życiu.
To jeżeli ktoś nie miał twojego i mojego szczęścia, że ma żonę, która rozumie takie rzeczy, która była wychowywana przez przedsiębiorcę, to jak taka osoba powinna się zachować, jeżeli ona chce skalować biznes, chce się rozwijać, a najbliższa osoba jakby pragnie tej strefy komfortu, życia rodzinnego?
To będzie odpowiedź z kategorii wydaje mi się, bo tak naprawdę nie przeżyłem i nie wiem. Wydaje mi się, że to wszystko też sprowadza się do komunikacji, bo teraz jeżeli mam po drugiej stronie człowieka, który z zasady nie jest gotowy na to poświęcenie i mi mówi wprost, że słuchaj, ja nie wyobrażam sobie takiego życia, nie chcę tej ceny płacić, ona jest dla mnie nie okej, to z zasady, jeżeli się kochamy, jeżeli mamy do siebie szacunek, to powinienem znaleźć jakiś kompromis taki pomiędzy. I tłumaczenie jej, że jeżeli kocham tą kobietę oczywiście, nie? Tłumaczenie jej, że słuchaj, musisz się zgodzić, bo Gorzycki powiedział na kanale, że musisz zapłacić cenę i w ogóle. I
ty a negacz
musisz,
przyklepał.
A negacz przyklepał i w ogóle kiedyś będzie Porsche i będziemy płynęli na Bahamy. No to umówmy się, że to nie jest argument. I wydaje mi się, że w kontekście, w którym ona będzie widziała, że ty się tułasz, że szukasz, że się odbijasz jak ping-pong po świecie i ona cię kocha, to też prędzej czy później wypracujecie jakiś kompromis, bo to wszystko się do kompromisu sprowadza, do tego, żeby w tym wszystkim zachować, wiesz, szacunek do obu stron i zrobić to w ramach uzgodnionej strefy komfortu, która gdzieś tam jest w środku. I oczywiście, że po drodze nie jest łatwo, oczywiście, że są momenty zwątpienia, oczywiście, że to się rozbija, oczywiście, że trzeba ponawiać te rozmowy, oczywiście, że trzeba korygować też to wszystko, bo też to jest istotne, że w pewnym momencie ja ograniczyłem istotnie zaangażowanie czasowe kosztem zysków, nie? Że te zyski nam spadły, ja byłem więcej w domu i po drodze były takie sytuacje. Mało tego, jest na przykład deal taki i on jest od zawsze, że marzec, kwiecień, ja nie żyję i październik, listopad nie żyje. Są takie 4 miesiące w roku.
Jak twoja trasa koncertowa?
To jest dosłownie trasa koncertowa. Najwięcej konferencji, najwięcej wywiadów, najwięcej pracy, szczyty dwa nasze biznesowe w roku. I jednocześnie jest deal, że w związku z tym, skoro tak jest, no to zawsze kwiecień, maj, czerwiec wyjeżdżamy, zawsze wyjeżdżamy w środku wakacji, zawsze w wakacje znacznie, znacznie mniej pracuje. I to jest też wypracowane drogą kompromisu gdzieś tam przez lata całe. I mi jest w tym kompromisie dobrze. I jakby... Więc odpowiedź by brzmiała, że i tak nikogo do niczego nie zmusisz. Nie? To musisz to wypracować, wykomunikować, wynegocjować i tak dalej.
Odpowiedź by brzmiała, ale to zależy.
Wiesz, co powiem? Powiem tak. Jeżeli nie potrafisz tego wynegocjować ze swoją żoną, to chwała panu, bo potem i tak w biznesie nie wynegocjujesz z ludźmi kontraktów biznesowych, bo to jest dokładnie to samo. Nie wynegocjujesz dobrych współprac, dobrych pracowników, bo to jest ten sam skillset negocjacyjny. Jak ty z żoną nie potrafisz tego przenegocjować, to gdzie tam z pracownikami, z klientami?
I taki rodzaj prawdy i bezpośredniości szanuję. Całkiem niedawno, pozostańmy w temacie prawdy i zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Głęboko wierzę, że podejmiesz rękawice, a nie, że będziesz typowym Szymonem, nie? Negaczem.
No.
To jest bardzo ważne.
Na szybę.
Jakiś czas temu wstawiłem post na LinkedIn, gdzie wywołała się dyskusja, gdzie moje pytanie brzmiało, że jeżeli chcesz zajść wysoko, to czy da się być miłym gościem? Na co ty odpowiedziałeś w sposób bardzo sensowny, uważam, bo jest w nim taka pewna głębia i twoja odpowiedź pokazuje pewną mechanikę społeczną, gdzie bardzo skracając napisałeś, że w swojej własnej historii nikt nigdy nie jest czarnym charakterem. Więc gdybyśmy mieli ten wątek pociągnąć, to nie wierzę w to, że możesz rosnąć w takim tempie, będąc tylko i wyłącznie turbo intelektualistą, graczem zespołowym, sympatycznym, olbrzymem, który ma 2 metry i tak dalej. No, nie wierzę w to, zwłaszcza, że znamy się prywatnie, ale tego...
Ja uwielbiam konkurować.
Ale tego, co się dzieje prywatnie, to odsłaniać nie będziemy, bo to byłoby nieeleganckie. Natomiast gdybyś miał się pokusić o opisanie, dlaczego jesteś czarnym charakterem w historiach innych ludzi, to co byś powiedział?
No, zabrałem im klientów. Popsułem rynek w niektórych obszarach. Być może w niektórych go zdominowałem. Być może jestem zbyt buńczuczny. A być może jestem właśnie zbyt poprawny i jest wszystko tak cudowne, pokolorowane i wiesz. Podejrzewam, że jest dużo tego typu. Na pewno zwolniłem paru ludzi w swoim życiu. Podejrzewam, że w ich historii też ja jestem czarnym charakterem i to nie oni temu zawinili. Zwolniłem paru klientów w życiu. To znaczy klientów, którzy no, nie chcieliśmy z nimi pracować. Też podejrzewam, że jestem czarnym charakterem w ich historii. Mało tego, wielokrotnie zepsuliśmy usługę gdzieś po drodze i nie udało się jej naprawić, bo siłą rzeczy nasza usługa dotycząca doradztwa, sprzedaży i marketingu charakteryzuje się tym, że wieziemy w rynek komunikat klienta. Jeżeli ten to jest trochę wspólna robota, nie? I teraz nikt nie powie, że to mój biznes był nie okej, to wiadomo, że to negarz
zawinił.
Negarz zawinił z firmą. I pewnie często tak było, że myśmy coś skopali. Zakładam, że jestem czarnym charakterem w historiach części ludzi. Ale nie wiem, czy da się tego uniknąć w jakikolwiek sposób. Wydaje mi się, że nie. Szczególnie jak jesteś przedsiębiorcą.
Czy pożegnałeś kiedyś klienta bądź pracownika pod wpływem silnych emocji, mówiąc wręcz, że pożegnałeś ich na kopach?
Chyba nie. Nie. Prędzej klienta na pewno niż zespół. To znaczy, miałem taką sytuację, że pożegnałem emocjonalnie klienta, żebyś rozumiał skalę problemu, co tak. To jest za problem. Dostaję maila, w tytule jest rozczarowany klient. Uwielbiam takie maile. No i zaczynam czytać, że no jakby tutaj, panie Szymonie, świetne treści, podcasty, pan taki fajny, te podcasty, jak się nauczyliśmy i w ogóle, więc korzystaliśmy z usług pana firmy, ale okazało się, że jest pan oszustem.
Pozwól, że ci poleję, co?
Ale rzeczywiście. Ale okazało się, że jest pan oszustem, bo tutaj no jesteśmy bardzo niezadowoleni z usługi. Konsultantka, pozdrawiam cię, bo wiesz, że to o tobie, obiecała nam materiał do przesłania na poniedziałek i nie uwierzy pan. Napisała, że go nie wyślę. I że on będzie za 3 dni, a on jest ważny. No ja mówię, kurczę, to rzeczywiście przypał. Dzwonię do konsultantki, która ma 3 dzieci notabene. I konsultantka mówi, przede wszystkim materiał zaproponowałam ja sama, jako bonusowy, gratisowy, a druga rzecz, napisałam jej, że moje dzieci są chore i że jestem w szpitalu. Napisałam jej, że jestem w szpitalu i że nie dam rady. To nie był widzimiś. No i dzwonię do tej klientki, mówię, ale wie pani co, no ona ma 3 dzieci, i one są w szpitalu. Na czwartek będzie. Czy to jest okej? Okay? I babka do mnie mówi, panie Szymonie, i dlatego, że dzieci są w szpitalu, ja mam nie dostać raportu? No. I to był moment, kiedy powiedziałem, że wie pani co? Nasze kultury organizacyjne różnią się na tyle, że my pani zwrócimy kasę za ten warsztat. Pozdrawiam serdecznie, nie chcemy dalej współpracować. I ona była bardzo zaskoczona. Nie wiedziała dlaczego i z czego wynika moja reakcja, że jeżeli jest konsultantka, która ma 3 dzieci, która komunikuje jej bardzo wprost, że przepraszam, ale one zachorowały, jestem w szpitalu, nie dam rady, no to siłą rzeczy te rzeczy wyprzedzają procesy, nie dasz rady tego przewidzieć. Nigdzie. Jeżeli mam klientkę, która używa komunikacji ze mną, reklamacja, okropna konsultantka, obiecała, nie wysłała, nie mówi o tym dziecku, ja muszę sam to sprawdzić. Sorry, nie współpracujmy. Bardzo często zdarzają się różne szowinistyczne też teksty do kobiet konsultantek i mamy powiedziane w zespole, że każdy konsultant może zwolnić klienta na miejscu. I zdarzały się takie historie, takie wątpliwe, różne, gdzie też po prostu rezygnujemy. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli ktoś w sposób bardzo duży robi coś, co nadawałoby się na mobbing wobec naszych konsultantów, to my nie chcemy.
Zdarzyło ci się rosnąć do takiej skali jak obecnie, że zmaterializowało się to zagrożenie, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy, że ktoś przyszedł, podpatrzył, stwierdził, że procesy w Wise Group są na tyle proste, że może zrobić Ctrl-C, Ctrl-V i poszedł swoją drogą?
Nie.
Dobra, super, że jest nie. Dlaczego nikt nie próbował cię okraść?
Próbowała konkurencja. Taka, która u nas nigdy nie pracowała. I tutaj wszystkie, dotychczas są to 3 przypadki, wszystkie wygrane przedsądowo. Ja jestem bezwzględny wobec tego typu sytuacji. Bezwzględny na poziomie takim, że jeżeli miałbym wydać na to 1 000 000 złotych, żeby ich ścigać dla samego faktu ścigania, bez gwarancji tego, że wygram, będę ścigał. I nie popuszczę. W kontekście zespołu, zespół wie, że nie popuszczę. Że będę walczył do krwi o każdego członka naszego zespołu i o każdą próbę kopii, kradzieży, czy czegokolwiek z tych rzeczy. I do tego jest bardzo prosta rzecz. Magiczna taka. Nasi ludzie dobrze zarabiają. Mało tego, mam wiarę taką, że oni zarabiają u nas lepiej, niż by zarabiali jako freelancerzy, kiedy zorganizowaliby taki biznes samodzielnie. Adam. I mało tego, mają do dyspozycji znacznie większy ekosystem, którym mogą pomagać tym klientom. w związku z tym mają znacznie większą satysfakcję z pracy. Bo teraz jeżeli jestem konsultantem, otóż to, i biorą laury z tej skuteczności. Jeżeli jestem konsultantem, freelancerem, jestem skazany na to, co mam w głowie i jakich mam ewentualnie partnerów biznesowych, kogo mogę polecić. A jak tu masz 100 osób, ci robią automatyzację, ci wdrażają CRM-y, ci prowadzą szkolenia, ci robią rekrutację, ci robią jakby agencje marketingowe, ci robią strony internetowe, wszystkie kampanie. Tam ci robią kebaby. Jakie baby?
Kebaby.
No wiem. Poza tym, wiesz, jest bardzo wielu... Jakby generalnie jest to tak zrobione, że staramy się, żeby im było bardzo dobrze. Między innymi na poziomie portfela klientów, z którymi pracują. To jest w ogóle ciekawe, że na przykład konsultanci nasi często się boją, że MŚP, klienci, to jest dramat. My chcemy z korporacjami, bo MŚP to mają jakieś kosmiczne wymagania. Mówię, ale nie u nas. Bo u nas oni są nasłuchani, wysłuchali treści, obejrzeli masę filmów, są świadomi, mądrzy, fajni ludzie. Bo z zasady jacy inni edukują się samodzielnie w necie bez wiesz, przymusu. W związku z tym na razie do tego nie dochodzi. Niemniej jestem pewien, że dojdzie. Oczywiście, że tak. Jesteśmy zabezpieczeni na to prawnie. No i ja jakby co? Jestem gotowy te umowy bardzo silnie egzekwować. I oni o tym wiedzą, no bo widzą, jak egzekwuję od tych konkurencyjnych organizacji.
Mówisz o tym w towarzystwie oczywiście śmiechu, przyjemnej barwy głosu, natomiast w takiej gotowości do konfrontacji kryje się drapieżnik, kryje się coś na kształt mroku. I nie wiem, czy oglądałeś Ostatni taniec Michaela Jordana na Netflixie, dokument. Obejrzyj sobie, bo podejrzewam, że znajdziesz wiele analogii do świata biznesowego. Bardzo polecam, drodzy widzowie i słuchacze, znakomity dokument. Są tam takie fragmenty, gdzie siedzi Jordan, obecnie już chyba miliarder, z cygarem i opowiada o tym, jak czasami celowo prowokował zawodników na boisku, obrażając ich, żeby oni obrazili jego, żeby mu się w głowie mógł odpalić program, że chce ich rozjechać tak. Na boisku, nie? Więc jak wygląda mroczny silnik Szymona Negacza?
Ja wiem, że doskonale zadajesz to pytanie, bo wiesz, że go mam. Hultaju.
Co mam ci powiedzieć, nie, Ancymonie?
Wiesz co? Ja się bardzo dobrze z tym czuję. To znaczy uważam, że jakkolwiek to zabrzmi, nie lepiej być przedsiębiorcą, który jak przyjdzie to do czego potrafi być groźny i walczyć o swoje, niż być przedsiębiorcą, który jak taka potulna owieczka patrzy, jak ci podżerają pole. Mówi, no dobra, no tak to jest czasami, nie? Trudno, taki przyszedł wielki, podżera, no trudno, jakoś znajdziemy swoje inne pole. I są dwa takie rodzaje podejścia, które często widuję. I jest mi znacznie lepiej być przedsiębiorcą, który jak trzeba odpala, nie powiem, że armaty, chociaż tak, armaty. To znaczy mój podcast rozpoczął się jako próba wyprzedzenia znacznego firmy, która wtedy rozwijała się na rynku. Mówiąc wprost, to działanie...
Która to była firma?
Nieważne. Kiedyś byli u ciebie na wywiadzie i to ten wywiad w ogóle na przygodach sprawił, że zapłonąłem chęcią podjęcia rękawicy wobec tej firmy.
Tyle dobrego robimy. Ach.
I naprawdę mi ten wywiad pomógł i bardzo wiele mu zawdzięczam, bo ten facet w tym wywiadzie z tobą powiedział, że on lubi nieuczciwe gry, bo on jest prawie najlepszy w Polsce ze sprzedaży, jego wspólnik jest prawie najlepszy w Polsce z marketingu, w związku z tym on lubi nieuczciwe gry, bo nawet jak ktoś będzie chciał prowadzić z nimi konkurować, to mu się nie uda. Ja to tak oglądam, mówię, ty kurde, ty...
Trzymaj mi zieloną herbatę, Ania.
Nie, ale ja mówię tak, kurde, nie? Co zrobić? I zacząłem robić normalnie strategię. Ja wtedy byłem sam w biznesie. Nie miałem nikogo, nie zatrudniałem. Zacząłem sobie rysować. Czyli tak, czyli skalowanie jest możliwe, no bo widzę, że jest. No bo oni się skalują. Kropka, fakt. To jest jakby, jeżeli oni się wyskalowali, to ja też się wyskaluję. I zacząłem sobie rysować, jak przebiega ich strategia i w jakich obszarach mogę ich wyprzedzić w długim terminie, nie w krótkim, tylko w długim terminie w bardzo diametralny sposób. I wyszło mi tam bardzo dużo rzeczy, które z zasady były tak zrobione, że niestety wymagają wysiłku. Ale teraz, jeżeli jest ten wysiłek z moją chęcią konkurowania, ja lubię konkurować, lubię współzawodnictwo, no to okazuje się, że jest to dla mnie bardzo korzystne, że jeżeli bierzesz tą taką stronę, nazwijmy ją ciemną, czarną czy drapieżną, jak ją nazwiesz, i ją używasz w świadomy sposób, to ładnie gra i służy. Mhm. Tak mi się wydaje. Ja lubię tą swoją stronę. I wszyscy u nas w grupie wiedzą, że jakby ja jestem z serca na dłoni, każdemu pomogę i jakby walczę o sprawiedliwość, nie dam zrobić krzywdy nikomu z zespołu, ale jak ktoś mnie oszuka...
Zero litości.
Znaczy nie, że zero litości, nie? Jest zasada w firmie, że pierwsza i jedyna, że się nie oszukujemy, bo od razu się żegnamy. Nie ma czasu na to, żeby o tym rozmawiać. Jeżeli ktoś mnie oszukał, okradł, okłamał, to po cholerę mamy dalej pracować ze sobą.
Jak rozdzielasz sytuacje na takie, na które lepiej machnąć ręką versus takie, gdzie lepiej założyć kastet, szczękę i jedziemy z koksem?
Wiesz to, za każdym razem, kiedy ktoś nas kopiuje, to zakładam, no nie zakładam kastet, tylko jak powiedziałem, jestem bezwzględny w takim rozumieniu, że walczę o swoje, po prostu. I też chcę, żeby rynek widział, że jeżeli ktoś nas kopiuje, to ja przyjdę tam i będę o swoje walczyć. Myślę, że my nawet mieliśmy wspólnie case'a, w którym ja miałem hipotezę, że ktoś nas kopiuje. No i byłem bezwzględny w tej sytuacji i ostatecznie ta sytuacja się rozwiązała po 2 latach z twoją pomocą.
Tak, jakby można było ją inaczej przeprowadzić, ale po fakcie każdy jest mądry.
No właśnie. I wydaje mi się, że to jest ta kategoria. No i druga kategoria to są te kategorie kradzieży, oszustw. To znaczy, że ktoś mi powiedział A, ale tak naprawdę było B, a w sumie ktoś tam jeszcze miał na myśli C. W ogóle bez sensu grać w tego typu gry. Bawię się w radykalną szczerość. To znaczy, w ramach naszych organizacji bardzo mocno wierzę w to, że wiele złego w firmach, w których kiedyś pracowałem, działo się dlatego, że ktoś komuś nie powiedział czegoś, co myślał. I jakby nie był w stanie uzewnętrznić swoich emocji i dowiedzieć się, że na przykład druga strona wcale nie miała niczego złego na myśli, w sumie, gdyby o tym pogadać wprost. Dlatego buduję taką kulturę radykalnej szczerości. Jak ktoś do mnie przychodzi, i szczególnie ktoś nowy, i mówi tak. Wiesz co, tylko ci coś powiem, ale nie mów, że to wiesz ode mnie. Ja mówię, idź stąd, już nie chcę z tobą rozmawiać. Od tego momentu nie chcę z tobą rozmawiać. Jeżeli coś mi mówisz, to jest jawne i ja pójdę od razu do tej osoby, jeżeli to będzie coś, z czym zareaguję się, powołam na rozmowę z tobą. Czy to jest dla ciebie okej? Radykalna szczerość. No słuchajcie, jeżeli jest problem, to o nim pogadajmy, ustalmy jak go rozwiązać, a nie, że ktoś coś gdzieś komuś jakoś powiedział, a ktoś się domyśla, że ten inny coś powiedział komuś innemu. Chryste Panie, kto ma na to czas i nerwy? W związku z tym radykalna szczerość i jeżeli ktoś się na tą szczerość często obraża na początku, nie, że ale mi powiedział, że coś źle zrobiłem, a wie, słuchaj, bo źle zrobiłeś. Pogadajmy o tym, jak to poprawić, żeby na przyszłość tego nie robić w ten sposób. Ale to nic złego, że to źle zrobiłeś. No Chryste Panie, no każdy coś kiedyś źle zrobił. I u nas każdy coś kiedyś źle zrobił, łącznie ze mną, nie? Na czele wręcz. I jest okej, nie? Tylko pogadajmy o tym, nie róbmy jakiejś chorej gry, że wiesz, nie mów temu, bo tamten powie tamtemu. Jezu. Mhm.
Gdybyśmy zrobili anonimową ankietę ze wszystkimi kluczowymi osobami, które mają z tobą regularną styczność, to co by zarzucili tobie najbardziej pod kątem potencjalnej wady? Czy jest to, że masz zabłąd w 300 sekundy, jeżeli jest określona sytuacja, o czym sam pisałeś na Instagram Stories, czy może zwróciliby uwagę na jakąś inną twoją wadę? Pytam dlatego, żeby pokazać, że podobnie jak większość ludzi też robisz dwójkę i jesz tylko jeden obiad, bo jakby gloryfikowanie innych ludzi, pomimo że jest przyjemne często dla ego osoby, która jest gloryfikowana, no to powoduje, że potem inni myślą, że I'm not good enough, żeby coś robić, nie? Więc jakby po prostu chcecie pokazać od maksymalnie ludzkiej strony.
Jestem przekonany, że wyszłoby to, że się szybko zapalam. I to jest... Już są na to procesy w organizacji swoją drogą.
A czy pracujesz nad tym, nie?
Bo... Nie. Zespół nie? sobie stworzył okay. procesy. Są tematy, które mnie omijają. Na przykład.
To jest rozwiązanie, tak?
I mi jestem świetnie.
Okej. Okay.
I oni doskonale wiedzą. Że i jeżeli też są to tematy, które... Oni wiedzą, że mnie wprowadzą na wyżyny emocji. Może inaczej, im dalej idę w ten biznes, tym rzadziej to się zdarza, też uczciwie rzecz ujmując. I szczególnie najbliżsi współpracownicy też mi mówią bardzo wprost, że znacznie rzadziej się odpalam niż kiedyś. I to jest fajne. Siłą rzeczy też jest tak, że jak się starzejesz, to pewnie to tak działa najzwyczajniej w świecie. Natomiast jest tak, że normalnie w organizacji są procesy na to, żeby tak było. Czyli na przykład nie mam dostępu nie do niezapłaconych faktur. Ja nie chcę, bo po prostu mnie szlak trafia, bo ja wtedy mówię, kto nie zapłacił. Nazwisko, nazwa firmy, ja tam zaraz zadzwonię. To mnie na przykład obchodzi. Jak są wypowiedzenia, to też one mnie obchodzą dookoła. Widzę sumę wypowiedzeń, widzę wnioski z tych wypowiedzeń na przykład, co musimy poprawić w procesie. I ja wtedy jestem git, nie? Ale jeżeli na przykład wyjdzie coś takiego, że ktoś coś obiecał, nie dowiózł i tak dalej, no to ja chcę od razu iść do tej osoby o tym gadać. A ktoś tam ma jakiś swój plan na to, więc... Ja się nauczyłem, że nie wtryniam się już w ogóle nigdy w żadną pracę moich menadżerów, dyrektorów czy wspólników, a oni wiedzą, jak ze mną rozmawiać o różnych rzeczach.
Bardzo nie lubię, kiedy ludzie wykazują się pewną ignorancją polegającą na tym, że biorą jakąś cechę charakteru, to, że ktoś jest wybuchowy albo to, że ktoś jest spokojny, i jednoznacznie stwierdzają, że coś jest dobre, a coś jest złe. Więc w jakich obszarach twoja wybuchowość, impulsywność jest błogosławieństwem?
W takich obszarach, że zdarzyło się to pewnie kilkukrotnie bądź kilkunastokrotnie, że właśnie jakiś mój pracownik, członek zespołu był pomiatany w różnym tego słowa znaczeniu i ja się wtedy odpalam, nie ma niczego, co mnie bardziej odpala od właśnie klienta czy kogoś, kto robi mobbing na moich pracownikach. I to są naprawdę takie case'y, żebyś nie był w stanie uwierzyć, co są w stanie robić klienci ludziom, z którymi współpracują z zewnętrznych firm. Co do nich mówić, jak ich traktować. Mówiąc prosto, traktować ich jak śmieci.
Gaszą na nich papierosy?
No nie gaszą na nich papierosów, ale, ale zdarzają się ludzie, którzy przenoszą swoje nawyki wewnętrzne z organizacji na nasz zespół, na co nie ma mojej zgody. I to są momenty, w których jak się odpalam i wyciągam telefon i zadzwonię ustalić do delikwenta, co się wydarzyło i że w związku z tym albo jakby nie dopuszczam do tego, żeby to się zdarzyło więcej. Jeżeli ktoś ma do mnie o to pretensje, to zrywamy współpracę na telefonie. Wydaje mi się, że dzięki temu zespół czuje, że jakby obroni ich po prostu. I teraz nie jest dla mnie istotne to, czy zespół popełnił błąd, czy nie. Bo nawet jeżeli ktoś popełnił błąd, to nie zasługuje na to, żeby być traktowanym jak śmieć. Kropka. Czyli ja na moment wyłączam kontekst tego, że moment. Nie gadamy o tym, czy my coś zepsuliśmy, czy wy coś zepsuliście, czy jest jakiś problem do rozwiązania. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o formę. O niej pogadajmy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to sorry. No i na pewno jest też tak, że to, że ja się odpalam, to też jest dobre w kontekście tego, że jak jest problem, to ja go chcę rozwiązać dzisiaj, do końca dnia najlepiej. Od razu. Ja to chcę mieć z głowy rozwiązane, ustalone, załatwione, wdrożone na przyszłość. Wiemy, co robimy, jest plan, git. I to też sprawia, że jeżeli, że jakby nie hodujemy problemów, nie? Bo niektórzy hodują problemy jak roślinki, one tak rosną po pokoju.
I chwasty.
Takie chwasty. No już się przyzwyczailiśmy, że są.
No dobra, ale to wejdźmy w taką sytuację ekstremalną. No. Masz ewidentny dowód na to, że twój pracownik został potraktowany jak śmieć. Chwytasz słuchawkę i która wersja Szymona jest bliższa prawdy? Szanowni Państwo, z tej strony Szymon Nagacz, dzwonię, żeby wyjaśnić pewną sytuację, która zaistniała w minionym tygodniu, gdzie odezwali się Państwo niewłaściwie do mojego pracownika. Czy może dzwonisz i mówisz, słuchajcie, było tak i tak, to jest niestosowne, wypierdalajcie.
Nie, nigdy nie mówię wypierdalajcie, tylko bo to z kolei byłoby nie okej wobec samych klientów, nie? Bo nie też zakładam, że mogą popełnić błąd, byłbym hipokrytą. Jasne. Nie? W tym wszystkim, gdybym im po prostu kazał, tak jak to brzydko powiedziałeś, ja nie powtórzę, bo się wstydzę.
Drodzy widzowie, tak. Tu jest prawda, tu jest aktor.
Właśnie. I tak, że nie każę im wypierdalać nigdy, ale często w żołnierskich słowach bardzo mówię, co się wydarzyło i co w związku z tym oczekuję, że się wydarzy dalej. I też uczciwie rzecz ujmując, żeby być fair, większość tych klientów mówi, a sorry, w sumie racja, nie? Rzeczywiście, okay. Nie zwróciłem uwagi. Wczoraj miałem taką śmieszną sytuację. Konsultant do mnie napisał, że jest taki klient, który mu proponuje pracę. Któryś raz. No i ja na zarząd, że słuchajcie, proponują pracę naszemu konsultantowi, klient proponuje. Na co ten zarząd mówi, nam też proponował. Demyt, nie? No i jakby już jestem na tyle dojrzały, że napisałem do gościa, że cześć, słuchaj, jest to dla mnie po prostu nie w porządku, że tak robisz. I zadałem pytanie, tylko rozumiem, że ja też mogę rekrutować wśród twojego zespołu. I on odpisał, że jakby kurde przypał, w sumie masz rację, nie? Że
zmiękła rura.
Tak, mogłem z tobą pogadać najpierw, zamiast bezpośrednio im składać propozycję, ale możesz być spokojny, wszyscy odmówili. A wiesz, świetnie, to jest super informacja.
Jak można się wygadać z takim nietaktem, że podrywasz komuś dziewczynę? No.
Mówi, przyjąłem przeprosiny, on powiedział, że spoko. Większość tych sytuacji się bardzo dobrze kończy. To nie jest tak, że porywczość sensu stricte oznacza, że ja wchodzę i rozwalam pół firmy, bo to nie o to chodzi. Porywczość oznacza, że szybko przechodzisz do działania. Ja to tak rozumiem.
Piękna interpretacja. Wróćmy jeszcze do jednego wątku, który był troszeczkę wcześniej, zapisałem go sobie, bo powiedziałeś, że te problemy, które się pojawiają, że nagle trzeba, wiesz, wziąć kill off i po prostu rozwalać case by case, one przychodzą falami, nie? Że nagle jest miesiąc, dwa totalnego Armagedonu i potem znowu wychodzi słońce. Czy zdiagnozowałeś, jaka jest geneza tego, że te fale się pojawiają i czy da się tych fal uniknąć?
Nie mam pojęcia, czemu tak to działa. Że jak jest fuck up, to on występuje grupowo. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Byłbym w stanie hipotetyzować, że powodem jest między innymi to, że następuje jakieś przełamanie w zespole, przełamanie, że to wiesz, na przykład zmęczenie materiału, być może pora roku, być może długotrwała zła pogoda, nie wiem. Ciężko mi jest to zrozumieć, natomiast widzę na pewno, że wszystkie te najgorsze czasy się pokrywają ze sobą pomiędzy organizacjami, że na przykład mamy kryzys w kilku firmach naraz i po prostu jest tego dużo najzwyczajniej w świecie.
Mhm. Jak w okresie takiego Armagedonu dbasz o to, żeby mentalnie to dźwigać? Jak to wygląda od kuchni? Jest, nie wiem, terapeuta, jest po prostu dobre jedzenie, czy jest dobry sen, czy jest dużo sportu, czy jest więcej twojego jacuzzi, gdzie możemy twoje stopy oglądać? Czy jakby, co się dzieje wtedy?
Mam taką hipotezę, że głównie stres ludzi wynika z braku działania bądź poczucia braku wpływu na te rzeczy, a ja wierzę, że mam pełny wpływ. Pełny wpływ dlatego, że nawet jeżeli coś nie gra, to mogę zamknąć tą firmę w sumie. Przecież. I mam na to pełny wpływ. Czyli mam pełen arsenał, żeby ten problem rozwiązać. I sama ta świadomość, że dysponuję wszystkim, co jest potrzebne, żeby absolutnie rozwiązać ten problem w skończonym czasie, no jakby to chyba jest okej, nie? Damy radę sobie, poradzimy sobie. Tak do tego podchodzę. Mam taki czas wtedy, że więcej ćwiczę rzeczywiście, bo nauczyłem się, że kiedyś przeczytałem gdzieś i to chyba działa, że adrenalina w sposób naturalny spala się w mięśniach w czasie ćwiczeń i czuję przeogromny wpływ tego, że właśnie męczę się przez półtorej godziny na treningu i wychodzę i w sumie to nie ma żadnych problemów. W sumie to teraz jest logiczne myślenie, idziemy do roboty. I kiedyś miałem tak, że miałem kompulsywne zażeranie problemów.
No byłeś trochę większy wtedy, nie?
Tak.
Ile kilo większy?
15, 20. Natomiast udało mi się to zamienić jedno na drugie. Okazuje się, że to ćwiczenie działa lepiej. Musiałem co prawda zrobić sobie siłkę w domu i kupić sobie sprzęt do domu, bo koncept jechania na siłownię, przebierania się tam, pójścia na trening, potem brania tam prysznica, przyciskania się przez tych ludzi i wracania samochodem.
Konsultacji przypisała, że...
Nie chcę, tak, bo to już do tego dochodziło, że jakby robię sobie trening w domu, bo wtedy trwa godzinę i jestem w stanie potem wyjść na dwór i chociażby sobie wejść do tego jacuzzi. I to kompletnie nie działa mi trening na siłowni, kompletuję sobie sprzęt w domu, a nie na siłce. I to mi bardzo mocno pomaga, ale oprócz tego nie mam większych problemów. Ja wręcz jak jest problem, to jest dla mnie środowisko naturalne. Strefa dyskomfortu jest moją strefą komfortu i to ja tam lubię przebywać, tam jestem najlepszy, tam jest też mój najlepszy skillset, że raczej jest tak, że ludzie szukają, tam spotykają się, zróbmy spotkanie na temat spotkania, a ja mam po prostu tu konkret, plan, tu ciach, tu jest problem, to rozwiązujemy, ciach. I bardzo często zdarza mi się angażować w firmy, gdzie właśnie ludzie doszli do patu i nie wiedzą, jak to rozwiązać, a ja w sposób naturalny mam taki talent, że widzę to rozwiązanie jakoś tak łatwiej.
Więcej. 260 milionów złotych to wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami i którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo.
Kontynuując wątek ściągania z ciebie aury wyjątkowości, żeby ludzi to nie przytłaczało, a pokazywało, że po prostu jesteś gościem, który od czasu do czasu podejmuje dobre decyzje, podczas morza pomyłek, bo to jest naturalny proces nauki. To gdybyś miał zrobić dekonstrukcję tego, że jesteście teraz w miejscu, gdzie robicie 2,2 miliona przychodu miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie. Jakie były najważniejsze elementy, które miały na to wpływ? No bo to nie mógł być tylko i wyłącznie, wiesz, geniusz Szymona Negacza, tylko siłą rzeczy musiały być również inne elementy, które być może aż tak nie są wyeksponowane w internecie, nie są aż tak być może sexy marketingowo, ale z twojej perspektywy są takimi solidnymi defensywnymi pomocnikami, obrońcami, którzy też robią swoją robotę, ale jest mała szansa, że zgarną złotą piłkę jak Messi czy Ronaldo, bo to oni zdobywają gole.
Odpowiedź na to pytanie zmienia mi się z czasem i zaczynam na nie po czasie odpowiadać inaczej, więc może to będzie ciekawe do tego pytania powrócić. Na pewno podcast miał ogromne znaczenie i to jest fakt. Kropka. Udało mi się zgromadzić, to się ładnie nazywa Minimal Viable Audience, czyli takie 1000 osób, które nas zna, kojarzy i ceni. Niesamowity value w kontekście rozwijania biznesu.
Mamy chyba 1000 prawdziwych fanów od Tima Ferrisa, ten koncept?
Tak jest, to jest dokładnie ten koncept. I uważam, że to miało przeogromne znaczenie. Potem ogromne znaczenie miało to właśnie, że nie było mnie w biznesie i że z zasady od samego początku, trochę dla pasji, bo mnie to ciekawiło z najzwyczajniej w świecie, budowałem procesy większe niż potrzebujemy. I to jest fakt. Budowałem procesy większe niż są nam potrzebne, bo chciałem sobie je przetestować. Znaczy, na wyrost procesowałem niektóre rzeczy. Wcale nie, to nie było potrzebne. To się okazywało bardzo potrzebne po czasie.
Typu co?
Typu na przykład proces przygotowania oferty, w jaki sposób on wygląda, badania potrzeb, mierzenia też procesu sprzedaży. Tak naprawdę my nie potrzebowaliśmy mierzyć procesu sprzedaży na takich detalach kiedyś, jak miałem jednego pracownika, bo po co, nie? Na tamtym etapie nie było potrzeby. Ale to robiłem, bo się jarałem, bo chciałem mieć. Czyli budowałem procesy większe niż jest to potrzebne. Na pewno miałem bardzo dużo szczęścia w kontekście nazwania swojej grupy docelowej, dlatego że i tu nie było niestety żadnego geniuszu, to było po prostu szczęście. Ja miałem doświadczenie w małych i średnich firmach produkcyjnych i informatycznych. I zupełnie przypadkiem okazało się, że oba te segmenty świetnie rosną i oba te segmenty mają super dużo do ułożenia w sprzedaży i w marketingu. Tadam. I oba te segmenty w ogóle super potrzebują, nikt do nich nie dociera, bo wielka czwórka to dla nich to są za małe organizacje, za mali klienci. W związku z tym było też na pewno po drodze bardzo dużo szczęścia. Wydaje mi się, że to jest ciekawa odpowiedź, którą ostatnio znalazłem. Rzeczą, która nas w jakiś sposób odróżnia od rynku jest to, że jak wymyślamy, to robimy. Jeżeli powstaje pomysł na nową firmę, na nową linię biznesową, na nową inicjatywę marketingową, to najczęściej do tego dochodzi. I nauczyliśmy się wdrażać projekty tak, że one się dzieją, wydarzają, mamy te rankingi CRM-ów. W sumie gdyby się zastanowić, to patrz. Mamy kanał mój, mamy mój podcast, mamy kanał YouTube'owy Filipa Wise Tools, mamy podcast Iwony, budowanie skutecznych zespołów, mamy firmę AdWise, agencję marketingową, mamy HireWise, agencję rekrutacyjną, mamy w ramach HireWise'u też jeszcze jest blog, jest bardzo duża współpraca, która się zbliża z ogromną organizacją, której teraz nie mogę powiedzieć, być może nawet w telewizji będziemy, bardzo dużo projektów się dzieje. W SellWise jest linia szkoleń zamkniętych, gdzie się rozwijamy. Fundację tworzymy, jest linia wdrożeń systemów CRM, jest linia doradztwa sprzedażowego, doradztwa marketingowego, jest do tego Let's Automate, automatyzację wdrażamy, jest szkoła w Warszawie.
No jest w opór generalnie.
Jest opór tego po prostu i nauczyliśmy się te rzeczy robić, po prostu, najzwyczajniej w świecie, że jeżeli jest pomysł, to my już mamy framework dokładny, co zrobić, żeby on się przerodził w życie. I uważam, że to jest rzecz, która nas w jakiś sposób odróżnia, że bardzo często firmy mają wiele świetnych pomysłów, ale żyjemy w czasach, w których pomysły są absolutnie nic nie warte.
Tutaj stop, bo nie gniewaj się, rzeczy, które mówiłeś wcześniej, to ja już słyszałem, znamy się kupę czasu. Myślę, że widzowie bardzo często, którzy cię uważnie śledzą, też je słyszeli. Co teraz powiedziałeś, ma świeżość. Taką, to jest niby.
To jest jeden z nowych wniosków.
To jest niby banał, że mamy framework pod to, że wcielamy w życie pomysły, na które wpadamy, ale z drugiej strony to jest rzecz, z którą się podejrzewam mierzy wiele firm. Że są właśnie spotkania, gdzie coś jest ustalane, a potem to i tak leży w szufladzie, to nie jest robione. Więc jak ten framework zbudowaliście?
No i to jest w ogóle szerszy framework, bo ten framework zakłada też punktowanie pomysłów, punktowanie wpływu ich na grupę i na biznes. Zakłada, czyli jakby same nakładanie priorytetów na te pomysły, bo jest masa pomysłów, trzeba wybrać te najlepsze, które są najbardziej sensowne. I potem jest cały proces tego, jak dać autora projektu, jak rozpisać projekt pod ten pomysł, jak później sprawdzać w sprintach, czy ten pomysł się dzieje. Na koniec jak sprawić, bo to jest mega istotne, co zrobić na samym starcie projektu, żeby go nie zarzucić za pół roku. I na przykład my gadamy teraz wspólnie o jednym z projektów. Tak. I teraz zwróć uwagę, co jest w centrum rozmów od samego początku, jak o tym gadamy. To jest projekt marketingowy, drodzy widzowie. Może do niego dojdzie, może do niego nie dojdzie. Od samego początku rozmów gadamy o tym, że jak to zrobić, żeby robić to rok, nawet jeżeli nie będzie działać. Czyli tak. Nauczyliśmy się, że te pomysły dojrzewają w czasie. Na przykład mamy pod ten pomysł budżet, mamy rozdzielone taski, wiemy dokładnie, w jaki sposób będzie przebiegał, co kto ma do zrobienia. Jest to po prostu bardzo rozplanowane, że bardzo często ludzie liczą, że pomysł jest jak takie ziarenko, że jak trafi na żyzną glebę, to urośnie. Guzik, prawda? Jak trafi na żyzną glebę, to może urośnie, a może nie urośnie, bo jest wiatr, zwieje. I teraz ja raczej mam proces na to, żeby to ziarenko wziąć i je precyzyjnie zasadzić w jakimś określonym miejscu. I to jest fajne też dlatego, że mam takie poczucie, to jest świeży wniosek rzeczywiście z naszych zarządów, że on też daje ludziom poczucie wpływu na tą organizację. Nie, że jak oni coś wymyślą sensownego, to my to zrobimy. Kropka. Zresztą na pewno jest tak, że bardzo wielu naszych konkurentów się zastanawia, skąd ja mam czas na te wszystkie rzeczy. Jak ja to robię, że to robię. Nie? I skąd my znajdujemy czas na to, żeby robić tyle tych różnych inicjatyw, jeszcze na wywiady jeżdżę i jeszcze firmy prowadzę. No to tu jest odpowiedź, że to w ogóle nie ja to robię, to jest na to proces, ludzie to wdrażają, działa, świetnie, trzeba się cieszyć.
Czy jest coś jeszcze, oprócz podcastu, grupy docelowej, frameworku?
Przygody przedsiębiorców.
Dobrze, złapał między wierszami, że próbuję wymusić na nim, żeby publicznie mnie ponownie pochwalił. Spadła manna z nieba. Dobra, a tak wracając na ziemię, czy coś jest jeszcze?
Nie, mówię całkiem poważnie. Gdyby teraz rozkodować słowo przygody przedsiębiorców i nazwać, jako przygody nazwać wyjście poza swoją niszę, bańkę informacyjną, wyjście szerzej, czyli de facto pod przygodami przedsiębiorców rozumiem jako zbudowanie lejka nad moim lejkiem, czyli mam drugą górę lejka w postaci bardzo wielu materiałów, nie w swoich mediach. Czyli tak naprawdę, gdyby się na tym zastanowić, jesteśmy bardzo obecni w przygodach. Bardzo konsekwentnie. Jesteśmy bardzo obecni w Sales Angels. Bardzo się przyjaźnimy z Maćkiem Filipkowskim. Mamy bardzo dużo miejsc w rynku, którymi partnerujemy i w pewien sposób są górą lejka nad naszą górą lejka. Bardzo się znamy, szanujemy, pielęgnujemy te relacje, pomagamy sobie.
Prawda.
I uważam, że to jest niebagatelne w takim rozumieniu, że daje rzeczywiście boost do biznesu, jeżeli ktoś tego świadomie używa i wie, w jaki sposób tego użyć. Że jest takie poczucie wstydu bardzo często tych przedsiębiorców. Co ja mam do powiedzenia? W sumie nic wielkiego nie zrobiłem. Syndrom oszusta im się włącza. I uważam, że to potrafi być ogromną trampoliną dla bardzo wielu firm, jeżeli jest odpowiednio użyte. A ostatnio nawet się okazuje, że może być trampoliną dla polityków, co też pewnie obserwujesz na scenie YouTube'owej.
Bardzo.
I coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć, że nasza rozmowa jest wartościowa i to jest rozmowa typowo sprzedażowa i prowadzimy ją jeden na jeden. Ty możesz mieć z niej wnioski. Ale jeżeli my teraz prowadzimy rozmowę naraz z kilkudziesięcioma tysiącami widzów,
skala,
to jest chyba dźwignia. Szczególnie, jeżeli jest mądrze użyta. I naprawdę nie mówiłem tego, żeby, wiesz, podlizać ci się
trzyma, coś. Jakby za długo się nawet bym cię o to nie podejrzewał. Nie? Jakby to...
No właśnie, kompletnie mi na tym nie zależy.
A ja mam to kompletnie gdzieś. Nie? Więc przejdźmy do kolejnego ważnego elementu. Awansowanie ludzi, wybieranie liderów, wybieranie menadżerów, proponowanie poszczególnym osobom, żeby zostali udziałowcami w spółce w jakiejś linii biznesowej.
Często.
Super ważny obszar, żeby rosnąć w takim tempie i mieć taką skalę.
Tak, ja bardzo często lubię, w sumie fajnie, że poruszyłeś ten obszar, bo tego rzeczywiście nie wpadłem na to, ale to ma bardzo duże znaczenie, że ja zawsze bardzo empatyzuję ze swoimi dyrektorami. Mówię, słuchaj, jeżeli gramy w maraton i co do zasady ten biznes ma trwać lat 15, 20, 30, to fajnie by było, gdybyś miał jego kawałek, miała jego kawałek, bo wtedy ja jestem w stanie dać ci coś najlepszego na świecie, a mianowicie bardzo spokojną emeryturę i duży majątek na stare lata. Jeżeli nam się uda, to wspólnie. To i ty, i ja, i wszyscy się cieszymy. Wychodzę z założenia, że rzeczy po podzieleniu się z kimś się mnożą. O, nie wiem, czy to jest słusznie powiedziane, ale widzę, że jeżeli ktoś jest na poziomie udziałowca, wspólnika, współwłaściciela, Marta, pierwszy pracownik, jest współwłaścicielem Sellwise i ma to istotne znaczenie. I uważam, że ma to też znaczenie dla ludzi, którzy to obserwują, że widzą, że ja doceniam to też na poziomie innym niż tamci podwyżkę. Tylko doceniam to na poziomie takim, że dam ci kawałek tej firmy. Nie jestem w stanie dać niczego bardziej wartościowego. To jest najbardziej wartościowa rzecz, jaką mogę dać. I teraz jest bardzo duża część purystów, którzy szczególnie lubują się w sprzedaży firm, gdzie mówią, że rozdawanie udziału w firmach to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Owszem, jeżeli twoją strategią jest sprzedawanie tego biznesu. Jeżeli moją strategią jest budowanie długoterminowo wartości firmy i po prostu czerpanie z niej zysków gdzieś w przyszłości, to nie przeszkadza mi oddawanie ludziom kawałka firmy. Po prostu. I na pewno jest tak, że to, że ci ludzie, wszyscy ludzie ci z zarządu, których znasz, najbliżsi, oni wszyscy są wspólnikami, udziałowcami. Każdy ma kawałek czegoś.
Ile masz teraz wspólników?
O kurczę. Ostatnio to liczyłem. Kilkunastu. Chyba z 13 wspólników łącznie. We wszystkich spółkach, ale z 15 jakoś tak.
Powiedz mi, jakbyś się odniósł do tego, że jakiś czas temu rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, pominę jego nazwisko, bo tutaj się akurat bardzo różnimy w punkcie widzenia, gdyż ja jestem bliższy filozofii tej, którą ty reprezentujesz, ponieważ w YouTubeXie, który robi kanały, mamy Marlena i Tomka jako udziałowców. Zapracowali na to. Tak. W Święcie Kapitalizmu mamy Olę, zapracowała na to.
No odgapiliście to od nas.
Tak, jakby Szymon, bo generalnie wymyśliliście wszystkie sensowne rozwiązania biznesowe. Patrzcie, nie? Tego wcześniej nie było na polskim rynku. Przyszedł Szymon i Gliwice Rules.
On jest
nie?
też wybuchowy.
Absolutnie, nie? I nawet tego nie testujcie, bo ja nie będę tak uprzejmy jak Szymon, nie? Że tutaj w żołnierskich słowach wam coś powiem. Nie, powiem inaczej. W każdym razie ja jestem super kibicem takiego podejścia. To też kawałek biznesu, bo sam widzę, jak Tomkowi, Marlenie, Oli pewne rzeczy kliknęły zupełnie inaczej i teraz podejmują decyzje w sposób dużo bardziej, raz, że śmiały, ale też dużo bardziej długofalowy, nie?
Tak.
Natomiast rozmawiałem z jednym gościem, który mówi, zdawać udziały? Żeby potem mieć problemy, jak przestanie pracować? Udział w zyskach jedynie. Przestaje pracować, cyk, odcinasz i jest po temacie.
Mhm.
Więc dlaczego ty jesteś zwolennikiem dawania kawałka firmy, a nie kawałka zysków? Jak tamten gentleman?
Ostatnio mi to wyjaśnił ktoś, kto mnie bardzo dobrze zna. Ja mam w galupie bliskość. Jest to mój trzeci największy talent ze wszystkich.
Mówisz to już któryś raz w tym podcastie. Próbujesz coś mi powiedzieć?
Nie wiem. Nie mówię ci o galupie, że mam bliskość.
Dzisiaj już to powiedziałeś.
Tak?
Ja uważnie słucham.
Możliwe. Ale to chyba powiedziałem przed nagraniem, wydaje mi się.
W trakcie.
Możliwe. To teraz montażysta pewnie wklei, jak powiedziałem, a jak nie wklei, to pokażę, że kłamałeś.
Dowiemy się, kto był tytułowym kłamczuchem.
Mam w galupie bliskość. W każdym razie, ta bliskość sprawia, że ja generalnie kocham tych ludzi, serio. I czerpię ogromną satysfakcję z tego, że oni są blisko mnie. I wydaje mi się, że dla nich to też ma znaczenie, bo większość z nich też pochodzi ze środowisk zawodowych, w których można powiedzieć, że tego wzajemnego zaufania i bliskości nie było. To jest też coś, co obserwuję u ciebie. To jest też ciekawe. Bardzo fajnie się słucha. Ja w ogóle dużo wiem o przedsiębiorcy, jak słucham, jak on mówi o swoich współpracownikach, kiedy ich nie ma obok. Wiesz, o co chodzi? Jak ty mówisz o Marlenie czy o Tomku, to zawsze robią ci się maślane oczka. Jesteś taki, kurde, super ludzie, nie?
Tak, to prawda.
Amen. I teraz, jeżeli ja mam absolutnie to samo, że mam w sobie coś takiego, że uważam, że ogromnie wiele im zawdzięczam, to nawet jak oni odejdą, to uważam, że należy się im ten kawałek firmy. Mm. I oni powinni czerpać z tego dywidendy. I teraz zawsze zadaję sobie pytanie, czy jeżeli ten ktoś odejdzie ode mnie z dnia na dzień, czy wciąż danie mu tego kawałka firmy było dobrą decyzją? I jeżeli mi wychodzi, że zawdzięczam temu komuś tyle, że wciąż to jest dobrą decyzją, why not? Poradzimy sobie. I też uczciwie rzecz ujmując, trzeba to podkreślić, ta firma ma 5 lat. Ja ci powiem, czy to był dobry pomysł za 15-20 lat. I to też trzeba pamiętać, że na tym etapie, na którym my we dwójkę jesteśmy, wszystko jest świetnie, bo oni dopiero co zostali tymi wspólnikami, bo to trwa 2-3 lata. Gdzie wypalenie zawodowe, gdzie wszystkie kryzysy, które nadejdą, gdzie choroby, gdzie, wiesz, śmierci też po drodze i wejście sukcesorów, to też trzeba zabezpieczyć mądrze na poziomie umowy spółki na przykład, żeby do tego nie doszło, że jakoś, wiesz, spółka ci się podzieli na 100 pokoleń na przykład za 100 lat, bo tyle ma trwać. Więc trzeba mieć to z tyłu głowy, że to jest operacja wysokiego ryzyka, ale ja mam z nią póki co bardzo duży content i cieszę się, że to robię.
Poza tym taki znajomy, który się rozwodzi i prowadził biznes z żoną, miał z nią rozmowę, powiem to bardzo ogólnie, bo to jest nie do namierzenia, miał z nią rozmowę, gdzie ona chciała, żeby on ją wykupił z firmy, nie? Tam wartość udziałów, kilka milionów, nie? Daj mi kasę i elo.
Miała takie, naszych klientów nawet to się często zdarza.
Miała takie bardzo bojowe nastawienie, na co on zareagował w sposób, który jest chyba bliższy temu, co ty teraz powiedziałeś, bo powiedział, słuchaj, to, że się nie dogadujemy na stopie prywatnej tak bardzo, że musimy się rozstać, nie oznacza, że ja teraz chcę się za wszelką cenę ciebie pozbyć z firmy, bo przyłożyłaś potężną rękę do tego, że ta firma ma taką, a nie inną skalę.
No i mega.
I wewnętrznie na poziomie ludzkim będę się dobrze czuł jako człowiek, jeżeli będziesz miała dywidendę z tej spółki, tak długo jak ona będzie istniała, nie?
Super.
A że firma ma takie fundamenty i taki rodzaj usługi, że musiałby zniknąć gatunek ludzki, żeby w ogóle tak naprawdę tą firmę zamknąć. To jakby to jest dla mnie takie bardzo wręcz niespotykane, szlachetne i dojrzałe podejście. Tak. Jako takie właśnie ukłon, że słuchaj, mieliśmy pewien etap na ścieżce zawodowej, zrobiliśmy razem coś fajnego i tyle, nie? Mhm. I że to powinno być uczciwie. Okej, czyli udział w zyskach, to tak jakby tego nie czujesz.
Znaczy oni też mają udział w zyskach.
No tak, ale chodzi o sam udział w zyskach. Ten pomysł jakby ci nie leży.
Znaczy są osoby, które mają udział w zyskach u mnie, ale są za wcześnie, żeby być wspólnikami.
Okej, czyli to jest taki jakby ewentualnie stan pośredni.
Tak.
Okej.
To jest stan pośredni, w którym się weryfikujemy, czy aby na pewno to jest dobre. Znasz sytuację, w której ktoś u mnie z tego stanu pośredniego zniknął, że tak powiem, i się nie udało, nie? No i jakby tak też bywa. I teraz, jeżeli bym za szybko wtedy podjął decyzję, to bym dzisiaj jej żałował.
A kiedy wiesz, że jest dobry moment już, żeby stan pośredni przeskoczyć i powiedzieć, to jest twój kawałek tortu?
Dzięki. Wiesz co, głównie biorę to z tego, że przeszliśmy razem przez bardzo, bardzo, bardzo głębokie bagna. Cały czas się po drodze wspieraliśmy i z nich wyszliśmy. I jakby mogliśmy na sobie polegać komunikacyjnie, na poziomie czynów, a nie tylko słów. Raczej jest tak, że nie mam wątpliwości, kiedy to jest ta osoba. Teraz już na przykład, kiedy dotyczyło to Marty, to też nie była spontaniczna decyzja, tylko skonsultowałem to z całym zarządem. Nie? Jakby, co sądzicie? I wiesz, tam jest tak, mega, zróbmy to. I w ogóle super pomysł.
Mam wrażenie, że jesteś generalnie typem człowieka, przedsiębiorcy, który lubi kwestionować status quo,
uwielbiam.
Wchodzić, pokazać, że można inaczej, można lepiej, szybciej.
Nie zawsze prościej. Lepiej, ale na pewno inaczej.
Okej, że można inaczej. Więc biorąc pod uwagę naszą tradycję, że nagrywamy raz w roku serię ekspercką, co najmniej, i to się już dzieje trochę czasu. I
prawdopodobnie, czwarty rok z rzędu.
Tak, czwarty rok z rzędu. I prawdopodobnie za rok się znowu zobaczymy, to w którym kierunku Dawid imieniem Szymon naciąga proce i kto jest Goliatem na najbliższy rok?
Zadaj mi pytanie na najbliższe dwa, to ci odpowiem.
Na najbliższe dwa. Albo pięć, albo dziesięć. Zrób jak
tak,
chcesz.
Tak, wybieram się w podróż, która zajmie mi pewnie lat kilkadziesiąt. I to jest moja najbardziej taka ambitna podróż biznesowa, którą planuję przejść. I najfajniejsze w niej jest to, że nie mam zielonego pojęcia, czy się uda. Najfajniejsze w niej jest to, że robię to dlatego, że jestem turbo ciekawy, czy to jest możliwe w ogóle. I to w dużym uproszczeniu, bo szczegółów zdradzać nie mogę. Oznacza wyjście na Europę, a potem na świat. I co do zasady bardzo długa operacja. Strategię pod to robię od 2 lat i ją dopracowuję non-stop. Kolejne 2 lata zajmie mi wyjście nad powierzchnię. Najlepsze jest to, że ta marka już ma nazwę, kupioną domenę, bardzo ciężkie pieniądze.
Zdradź ją u nas.
Nie.
Zdradź ją u nas.
Nie. I ma kupioną domenę, ma gotowy logotyp, wiesz, już wiem jak wygląda, już jest taka namacalna. I to jest temat, który będzie mnie pochłaniać na najbliższe lata. To znaczy struktura polska będzie się rozwijała dalej organicznie w dowodzeniu zarządu, który tutaj sobie siedzi w Polsce i za nią odpowiada. Znaczy bardziej grupa spółek. No a ja się wybiorę na taką bardzo ekscytującą, dziwną, egzotyczną podróż za granicę. Jestem ciekawy mega, co z tego wyjdzie.
Drodzy widzowie i słuchacze, jeżeli chcecie się przekonać, jak Szymonowi się udała kariera w zbieraniu truskawek w Niemczech, to śledźcie proszę jego podcast, śledźcie ten kanał, oglądajcie kolejne serie eksperckie. A propos serii eksperckich, to ten odcinek jest takim, powiedzmy, wstępniakiem, przystawką do głównego dania, którym właśnie jest seria ekspercka, którą za chwilę będziemy nagrywać. Dziękujemy, że byliście z nami, kłaniamy się nisko i do usłyszenia już niedługo. Dzięki za rozmowę.
Wielkie dzięki widzowie, wielkie dzięki tobie.